Dzień dobry, Szanowni Państwo. Otwieram 6. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Witam radnych Rady Miejskiej w Gryfinie, witam Pana Burmistrza, witam Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, witam naczelników i pracowników urzędu. Witam przedstawiciela Policji, Pana Grzegorza Klimka. Witam mieszkańców gminy Gryfino, sołtysów obecnych na sali. Szanowni Państwo, jutro przypada 765. rocznica nadania praw miejskich dla Gryfina. Gryfino jako miasto jest starsze od Krakowa, Warszawy i wielu innych miast w Polsce. W związku z rodzinami naszego miasta chciałbym w imieniu Rady Miejskiej w Gryfinie życzyć wszystkim mieszkańcom gminy wszelkiej pomyślności, poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia, pewności, że nasza mała ojczyzna jest tym właściwym, wymarzonym i magicznym miejscem na ziemi. A przede wszystkim życzę wszystkim zadowolenia z działalności wybranych przez Państwa organów gminy. Naszej wspólnocie życzę wielu następnych lat rozwoju i przedstawicieli pozytywnie rozsławiających jej imię. Tak tytułem wstępu, Szanowni Państwo. Proszę bardzo, pani radna Wanda Hołub poprosi o głos.
Panie przewodniczący, proponuję wprowadzenie na dzisiejszej sesji minutę ciszy dla uczczenia premiera rządu Jana Olszewskiego, wielkiego patriotę, Polaka i męża stanu, który 8 lutego odszedł do Pana i niech spoczywa w pokoju.
Dziękuję, proszę wszystkich o powstanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do porządku obrad 6. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28 lutego 2019 roku. Otwarcie obrad już nastąpiło. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Następnie przyjmiemy protokoły z 3. i z 4. sesji. Czy są uwagi do protokołów? Nie widzę. Stwierdzam, że protokoły z 3. i z 4. sesji zostały przyjęte. Przechodzimy do punktu drugiego. Tak, przepraszam. Musimy przegłosować, tak. Proszę bardzo, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołów z 3. i z 4. sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Protokoły zostały przyjęte. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktu drugiego, zostałem poproszony po poprzedniej sesji nadzwyczajnej przez przedstawicieli związków zawodowych o odczytanie niniejszych pism, co teraz uczynię. Radni Rady Miasta i Gminy Gryfino. Podziękowania. Jako reprezentanci pracowników, członków naszych organizacji związkowych zrzeszających ponad 72% ogółu pracowników Polskiej Grupy Energetycznej, linia biznesowa, Górnictwo i energetyka konwencjonalna, spółka akcyjna, oddział zespół elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim radnym Rady Miasta, którzy podczas nadzwyczajnej sesji wzięli udział w głosowaniu i oddali swój głos za podjęciem uchwały nr 5/40/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, teren elektrowni Dolna Odra. Wykazana przez Państwa odpowiedzialna postawa pozwoli na podejmowanie na szczeblu korporacyjnym dalszych decyzji związanych z inwestycją polegającą na budowie dwóch nowych jednostek o mocy, każdej z nich minimum 700 MW. Planowana do zastosowania technologia gazowo-parowa jest nowoczesna i wpisuje się w politykę energetyczną naszego państwa. Spełnia restrykcyjne wymagania środowiskowe i jest kluczowym elementem bezpieczeństwa energetycznego w północnej części Polski. Jesteśmy przekonani, że powyższe przyczyni się do rozwoju naszego miasta i gminy oraz przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom. Znaczące wpływy do budżetu miasta przełożą się na realizację planów i założeń władz miasta, w tym również Rady Miejskiej, dla dobra ogółu. Przedmiotowa inwestycja to także zapewnienie stabilnych miejsc pracy, co pozytywnie wpływa na decyzję o pozostaniu na terenie gminy, zakup mieszkań, terenów pod budowę domów oraz napływ nowych mieszkańców. Rozwój tak dużego przedsiębiorstwa na terenie gminy będzie zauważalny na lokalnym rynku szeroko rozumianych usług, m.in. baza noclegowa, gastronomiczna, budowlana i tym podobne. Podjęta przez Państwa jako reprezentantów mieszkańców miasta i gminy Gryfino uchwała leży w interesie nas wszystkich. Wyrażamy nadzieję, że wspólnymi siłami i działaniami w dobrej wierze w przyszłości doprowadzimy do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Z wyrazami szacunku przewodniczący Mariusz Kamiński, przewodnicząca Anna Grudzińska. Równocześnie dzisiaj na moje ręce wpłynęło także jeszcze jedno podziękowanie. Szanowni Państwo, także je odczytam. Pan Rafał Guga, przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie. Szanowny Panie Przewodniczący, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej w Gryfinie, które odbyło się w dniu 19 lutego 2019 roku, radni podjęli uchwałę nr 5/40/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, teren elektrowni Dolna Odra. Przyjęcie przez radnych tej uchwały jest jednym z głównych elementów procedury przygotowawczej rozbudowy elektrowni Dolna Odra w ekologiczne jednostki wytwórcze, jakimi mają być planowane do wybudowania dwa bloki energetyczne opalane gazem ziemnym. Rozbudowa naszego zakładu jest nie tylko utrzymaniem miejsc pracy naszej załogi, ale także szansą rozwoju miasta i gminy Gryfino oraz całego regionu. Tak duża inwestycja stworzy nowe miejsca pracy oraz przyczyni się do rozwoju lokalnych firm, a do gminy wpływać będą należne podatki, które pozwolą na stosowne realizowanie zadań własnych samorządu gminnego w infrastrukturę drogową, oświatę, ochronę zdrowia oraz wiele innych zadań. Wpłynie to zapewne na podniesienie atrakcyjności naszej małej ojczyzny. W związku z powyższym w imieniu pracowników PGE, GIEK SA, oddział zespół elektrowni Dolna Odra, członków Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ciągłego w Zespole Elektrowni Dolna Odra, spółka akcyjna, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 80 PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra, składamy na Pana ręce serdeczne podziękowania dla wszystkich radnych Rady Miejskiej w Gryfinie. Jednocześnie wyrażamy głęboką nadzieję na Państwa aktywność i wsparcie przy realizacji aktualniej przeprowadzanej modernizacji bloków węglowych 5-8, tak ważnej inwestycji dla pracowników elektrowni Dolna Odra i zachowaniu miejsc pracy w naszym zakładzie. Podpisane wiceprzewodniczący Władysław Semczyszyn, przewodniczący Roman Michalski, przewodniczący Mirosław Lebuda. Tyle, Szanowni Państwo, tytułem podziękowań od związków zawodowych elektrowni Dolna Odra. Chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że dzisiaj mamy tłusty czwartek. Dzięki pracownikom urzędu, paniom z Biura Obsługi Rady możemy, Szanowni Państwo, poczęstować się czymś słodkim, do czego zachęcam. Szanowni Państwo, przechodzimy do porządku obrad. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Czekam na wnioski. Nie widzę. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marek Sanecki.
Ja mam dzisiaj aż 7 interpelacji. No niestety muszę stwierdzić, że 3 składam ponownie, w związku z tym, że odpowiedzi, które uzyskałem, no wydaje mi się, że nie są merytorycznie, że nie są to odpowiedzi merytoryczne. Jedną interpelację składam po raz trzeci. Szczerze mówiąc, jestem tym bardzo zmartwiony, bo wydaje mi się, że te interpelacje, które składam, są jasne, precyzyjne i wydaje mi się, że pracowników urzędu stać na to, żeby dać odpowiedzi właściwe. No, ogólnie powiem, że zastanawiam się, z czego to wynika, że te odpowiedzi nie są merytoryczne. Czy z braku woli, czy z braku wiedzy? No, myślę, że raczej nie z braku wiedzy. No, ale powiem tak, jeżeli w jakiejś interpelacji pytam o 3 rzeczy, dostaję jedną ogólną odpowiedź i to nie na temat, no to ja składam tę interpelację po raz kolejny. Jedna interpelacja dotyczyła konfliktu interesu, który w moim przeświadczeniu występuje w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Jeżeli ja uzyskuję odpowiedź od bezpośrednio zainteresowanego, czyli sędziego we własnej sprawie, to wydaje mi się, że nie jest to właściwe. W tej sprawie wydaje mi się, że jest bogate piśmiennictwo prawnicze, interpretacje przepisu, który uważam, że jest podstawą do tego, żeby stwierdzić, że jest taki konflikt interesów. I przy tej interpelacji składam 7 załączników, które są interpretacją tego artykułu. Wydaje mi się, że powinniśmy się traktować poważnie i jak jest postawione pytanie jakieś, to prosiłbym, żeby pochylić się nad tym i zastanowić się, czy a może jednak ten radny ma rację i należałoby coś zmienić. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Jolanta Witowska.
Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam 3 interpelacje. Pierwsza dotyczy informacji na temat funkcjonowania gminnego programu sterylizacja, kastracja zwierząt właścicielskich, funkcjonowania gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt i pytanie o koszty ponoszone przez gminę na realizację tych programów. Kolejna interpelacja dotyczy stanu sanitarno-porządkowego przestrzeni publicznej i ostatnia dotyczy odpowiedzi na interpelacje. Potwierdzam uwagi zgłoszone przez kolegę. 24 stycznia złożyłam do państwa interpelację w sprawie poprawy stanu nawierzchni chodnika na ulicy Piastów w Gryfinie. Stan chodnika jest naprawdę w stanie fatalnym, zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, a jest to ta część miasta, po której przemieszczają się bardzo liczne grupy mieszkańców. Chodzą tam mieszkańcy na bazar, chodzą na nabrzeże, a także na teren poza mostem. I poprosiłam o odpowiedź. Dopisałam również, czyli przedstawiłam problem i dopisałam, że w lutym 2018 roku interweniowałam w przedmiotowej sprawie w zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. I w odpowiedzi z dnia 7 lipca 2018 roku, tutaj już nie będę przetaczała numeru pisma, otrzymałam informację, że remont tego chodnika zostanie uwzględniony w planie robót na rok 2018. I napisałam wprost, wobec braku działań w przedmiotowej sprawie proszę o interwencję u zarządcy drogi. No i dostałam odpowiedź, w której poucza się mnie, że ten ciąg pieszy jest przy drodze wojewódzkiej, która ma swojego zarządcę, Ja to wiem, bo o tym napisałam. I dalej pisze osoba, która przygotowała tą interpelację, że poruszany przeze mnie problem nie leży w gestii gminy, a w kompetencjach zarządcy drogi i że w tej sprawie państwo monitorowali kilkakrotnie. I to jest koniec odpowiedzi na interpelację. Wobec tego, że nie ma odpowiedzi, nie wiem dlaczego, składam podobnie w tej kwestii interpelację. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Marcin Para.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, składam jedną interpelację dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicą Mazowiecką a oczyszczalnią ścieków. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jerzy Piasecki.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, składam interpelację na prośbę pani sołtys Starych Brynek. Interpelacja dotyczy nowo postawionego garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej. Tam są prześwity, pęknięty fundament, obsuwająca się skarpa. I chciałaby, żeby ktoś przyjął na kontrolę i sprawdził, czy to jest zrobione z jakimiś normami. I w związku z odpowiedzią na moją interpelację na ostatniej sesji w sprawie remontu drogi przy Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dostałem odpowiedź. Pobocze zostało utwardzone na długości 1 metra, na szerokości 1 metra, długości 80 metrów za kwotę 29 800. Wychodzi za 1 metr kwadratowy 370 zł. Na moje oko tam praktycznie nic nie było zrobione. Pan burmistrz na zebraniu wiejskim we wrześniu obiecał, że ta droga będzie poprawiona. W kwietniu będziemy obchodzili 35. rocznicę powstania Domu Pomocy. Pani prezes Domu Pomocy też by chciała, żeby ta droga była jakoś zrobiona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Kasprzyk.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam dwie interpelacje. Jedna dotyczy stanu urządzeń melioracyjnych w miejscowości Bartkowo. Druga dotyczy stanu dróg w miejscowości Żurawie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Robert Jonasik. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Szanowni państwo, dostałem odpowiedź na interpelację w sprawie przystąpienia gminy Gryfino do ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny. Mimo że podałem przykłady, jak w tym programie uczestniczą inne gminy, odpowiedź była następująca. Gmina nie prowadzi rejestru partnerów. Nie pytałem się o partnerów, ale jak gmina planuje przystąpić, więc ponownie składam interpelację w tym temacie. Kolejna interpelacja z tamtego miesiąca, odpowiedź bardzo merytoryczna. Chodziło o budowę drogi oświetlenia w północnej części obrębu 4 Gryfino, dawny Wełtyń 2. Otrzymałem informację, że planowane jest utwardzenie drogi w tym roku przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Aczkolwiek budowa drogi i oświetlenia, tu jest sytuacja trudna, ale wiemy, co mamy zrobić. Chodzi tutaj o podzielenie działek, więc dziękuję za konkretną odpowiedź i z mieszkańcami postaramy się dopełnić te wszystkie formalności jak najszybciej. Moi drodzy, więc to będzie tu. Dziękuję za odpowiedź i składam jeszcze interpelację następującą. W sprawie wolnych środków w uchwale budżetowej. Dnia 5 lutego 2019 roku w lokalnej gazecie Gryfińska ukazał się autoryzowany wywiad z panem wiceburmistrzem Pawłem Nikityńskim. Na zadanie pytanie przez dziennikarza to skąd jesienią weźmiecie środki na wkład własny na inwestycje, na które będzie można pozyskać dofinansowanie. Pan wiceburmistrz Nikityński odpowiedział. Po pierwsze, nie wydajemy wszystkich środków budżetowych na ulicę Fredry i Miłosza. Po drugie, posiadamy wolne środki, z których możemy skorzystać. W uchwale budżetowej można je wskazać w kilku obszarach. Proszę odpowiedź na pytania. W jakich obszarach uchwały budżetowej można wskazać wolne środki? Jakie są kwoty wolnych środków w poszczególnych obszarach uchwały budżetowej? O tych środkach wcześniej nie wiedzieliśmy. Dobrze, że się dowiedzieliśmy, że jednak są.
Dziękuję. Pani radna Małgorzata Wisińska. Proszę bardzo.
Ja złożyłam dwie interpelacje dotyczące przede wszystkim porządku na terenach gminnych. Dziękuję.
Dziękuję. Ja pozwoliłem się też zgłosić. Mam 4 interpelacje. Interpelacja, zapytanie dotyczy dotacji dla klubów sportowych szkolących dzieci i młodzież w piłce nożnej, stanu nawierzchni drogi wewnętrznej przy Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie, dotacji dla klubów sportowych szkolących, dla klubu sportowego Sparta Sobiemyśl, stanu nawierzchni łącznika pomiędzy ulicą Szczecińską i ulicą Flisaczą w Gryfinie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Piotr Romanicz. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Szanowni państwo, trochę się nazbierało tych pytań. Przede wszystkim zacznę od rzeczy, o które Rada pytała już wcześniej. Na sesji styczniowej rozmawialiśmy na temat oświaty. Prawie w większości jako Rada zgodziliśmy się z tym, że chcemy, żeby dalej liceum ogólnokształcące było prowadzone przez gminę. W związku z tym pytanie, czy od styczniowej sesji minęło 1,5 miesiąca, były podjęte jakieś działania w kwestii renegocjacji porozumienia z powiatem? Kolejna rzecz dotyczy też podejmowanych działań w kwestii monitoringu miejskiego. Myślę, że ostatnie tygodnie dobitnie pokazują, że ten monitoring jest potrzebny. Kamery mogą służyć poprawie bezpieczeństwa, a nie tak jak na sesji czasem do tego, żeby się zaprezentować, tak? W związku z tym myślę, że wszyscy mieszkańcy zgadzają się co do tego, że ten monitoring jest potrzebny. Należy, myślę, konsekwentnie tutaj dążyć w tym kierunku. Następna sprawa to jest sprawa znowu komunikacji kolejowej. Za niespełna 10 dni będziemy mieli nowy rozkład jazdy. Sprawa była sygnalizowana już przed przyjęciem budżetu, natomiast z tego co widzę, to lepiej nie będzie, a wręcz przeciwnie, na przykład z 4 kierunków pociągi dojeżdżające do Szczecina wieczorem nie mają możliwości skomunikowania się z Gryfinem. Na temat kolejny, to jest tak, mamy nabrzeże, wiemy, że idą cieplejsze dni, będzie tam więcej spacerowiczów, będzie też znowu jak co roku zapotrzebowanie na jakieś drobne usługi gastronomiczne. W związku z tym pytanie, czy na dzień dzisiejszy istnieją przeszkody w możliwości wprowadzenia usług na nabrzeże wynikające z umów o dofinansowanie z funduszy unijnych? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie do kiedy i na jakiej podstawie. Następna sprawa związana z tym rejonem to jest taka, że w ciągu ulicy Nadodrzańskiej na tym północnym odcinku między 1 maja a ulicą Kościuszki bardzo często w okresie od wiosny do jesieni wieczorami tudzież w nocy jest uprawiany sport samochodowy. Tak to nazwę w cudzysłowie, tak? No, samochody jeżdżą z nadmierną prędkością. Dobrze by było tam zamontować próg zwalniający, dlatego że ten odcinek drogi de facto jest traktowany przez mieszkańców jako deptak tak naprawdę. I jest tam dużo osób, które korzystają z tego, zwłaszcza kiedy jest ciepło, tak? Także myślę, że to jest coś, co poprawi nasze wspólne bezpieczeństwo. Idąc w ślad za tym, proszę też, tak jak w przypadku południowej części nabrzeża, aby oznakować tą drogę, ulicę Nadodrzańską znakiem D40, czyli strefa zamieszkania. Kolejna interpelacja dotyczy parkingów. Myślę, że są sytuacje, kiedy nie możemy czekać na docelowe realizacje inwestycji, które będą przeciągały się w latach, powiedzmy co najmniej kilku, jak nie kilkunastu. Mówię tu o ulicy Energetyków. W jednej z interpelacji wyczytałem, że koszt budowy ma być około 4 milionów całości, w związku z tym, że w pasie drogowym tam jest między innymi targowisko, z którym też trzeba było coś zrobić. Dlatego stąd wniosek mój, żeby wykorzystać do tego czasu, do czasu docelowego remontu ulicy Energetyków, pas drogowy znajdujący się przy boisku między 1 maja a Kościuszki. Uzyskamy w ten sposób około kilkunastu do 20 miejsc parkingowych. Nie wchodzimy w teren kwartałów nadodrzańskich, w związku z tym nie ma kolizji z planem zagospodarowania przestrzennego. Następna rzecz to jest kwestia słupów ogłoszeniowych. Mamy przed sobą serię wyborów do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu, potem wybory prezydenckie. Doświadczenia ostatniej kampanii pokazują, że dostęp do tej informacji bywa różny w miejscowościach wiejskich. W związku z tym proszę o rozważenie zakupu słupów ogłoszeniowych, żeby nie było takich sytuacji jak w poprzedniej kampanii, że na przykład w którejś z wiosek materiały wyborcze kandydata jednego są za szybką, a reszta musi sobie działać na własną rękę. Dalej, cmentarz komunalny. Otrzymałem odpowiedź na interpelację, że planowane są działania w kwestii remontu kaplicy cmentarnej. Niemniej proszę o potraktowanie sprawy poważnie, jeżeli chodzi o alejki, szczególnie na nowej kwaterze. Kto bywa na cmentarzu, ten wie, jak to wygląda na co dzień. Ludzie mówią wprost, muszą zakładać reklamówki na buty, żeby tam przejść. Nie wspomnę o sprawie na przykład alejki, przy której jest usytuowany ołtarz i pomnik, gdzie dla osoby niepełnosprawnej przejść tamtędy czy przeprowadzić kogoś niepełnosprawnego z wózkiem, to jest naprawdę droga przez mękę. Nie są to wielkie koszty dla gminy, w związku z tym apeluję tutaj o wyrozumiałość. Następnie stojaki dla rowerów. Idą znowu cieplejsze dni. Proszę o informację, czy we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę są stojaki dla rowerów. Jeżeli nie, proszę o zakup i montaż. Dalej, koszty rekonstrukcji historycznych. Uzyskałem informację, ile te rekonstrukcje kosztowały. W poprzednich latach na BIP-ie w odpowiedziach na interpelacje są podane te kwoty. Wiemy, że w którymś tam roku było to więcej na przykład niż Dni Gryfina, ale prosiłem w interpelacji o podział tych środków na wydatki z poszczególnych jednostek i spółek. Takiej odpowiedzi nie uzyskałem, w związku z tym proszę jeszcze raz o uzupełnienie tej odpowiedzi. Ankieta. Ankieta pojawiła się na stronie gryfińskiej, gryfino.pl. W części dotyczy Biuletynu Informacji Publicznej, stąd moje pytanie, dlaczego nie pojawiła się do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej, kiedy dotyczy użytkowników tego biuletynu. No myślę, że to jest oczywiste. Następna rzecz to dotyczy właśnie strony gminnej. Dostałem odpowiedź na interpelację, że strona nie jest funkcjonalna, bo czekamy na docelowe rozstrzygnięcia. W związku z tym docelową budowę tej strony nowej. Dlatego pytam, czy są zaplanowane na ten cel środki w tym roku? Bo jeżeli nie, to warto by było uzupełnić więcej materiału, który tam jest. Naprawdę posiedzieć dzień, dwa i uzupełnić to, bo to nie przynosi chluby gminie. Z tego, co widzę w aktualnościach, co zostało zaktualizowane przez ostatnie półtorej miesiąca, to jest kilka pozycji zaledwie. Steklinko. Pojawiła się sprawa drogi na terenie nowej zabudowy mieszkaniowej w Gryfinie, a ja się pytam w takim razie, jakie są plany, zamierzenia, jakie były podejmowane działania w stosunku do drogi, która jako jedyna w gminie nie jest drogą utwardzoną, bitą do miejscowości sołeckiej, do Steklinka.
Ja przepraszam, Szanowni Państwo, proszę o skupienie uwagi.
I ostatnie interpelacje, których tutaj w szczegółach nie będę przytaczał, natomiast dotyczą już pracowników. Wiemy, że ani rada, ani burmistrz, ani ktokolwiek z dyrektorów jednostek bez pracowników tak naprawdę nic nie zrobi. O pracowników należy dbać, bo tak naprawdę dzięki nim to wszystko funkcjonuje. W związku z tym zadaję pytania odnośnie, po pierwsze, Urzędu Miasta i Gminy. Chodzi o kwestię wynagradzania. Tu są pytania, które nie wykraczają poza możliwość udzielenia takiej odpowiedzi prawną. I to samo dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tym, że tutaj jest też takie dodatkowe pytanie, bo pojawiają się takie głosy, że bardzo dużo osób odchodzi na własną prośbę z tej jednostki. Stąd pytanie, ilu pracowników odeszło z tej jednostki w ostatnich 2 latach, bo to myślę też świadczy o sytuacji całej placówki. Mam pytanie jeszcze takie odnośnie takiego stanowiska w urzędzie jak plastyk miejski. Proszę o wskazanie, jakie specyficzne zadania taka osoba wykonuje na rzecz gminy, nie wymagające oczywiście wiedzy merytorycznej, bo z tego co widziałem w konkursie, tam nie było wymogu wykształcenia wyższego, w związku z tym pytam właśnie o te specyficzne umiejętności plastyczne. I ostatnia rzecz, z uwagi na to, że nadal wpływają pytania, czy w rozmowach przewija się temat pozostawiających wiele do życzenia relacji w kadrze poszczególnych jednostek. Stąd taki wniosek o zaproponowanie jakiegoś szkolenia, warsztatów dla kadry kierowniczej placówek, dla zainteresowanych pracowników, bo być może te problemy wynikają z nieświadomości tego, co wolno, czego nie wolno, bo nie sądzę, że wszystkich należy tutaj podejrzewać o złą wolę. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Zenon Szybacz. Przepraszam, panie radny, pan burmistrz Mieczysław Sawary.
Chciał zwrócić do pana radnego Romanicza o uszczegółowienie swoich interpelacji, bo tak się stało, że rzucił pan w przestrzeń publiczną kilka stwierdzeń. Pierwsze to w czasach kampanii wyborczej mówił pan, że taką halę sportową jak przy Krzyfińskim Liceum można wybudować za 3 miliony. Później w swojej interpelacji napisał pan, że z informacji otrzymywanych od mieszkańców Gryfina wynika, że w jednostkach gminnych jest stosowany mobbing. Prosiłem o przekazanie informacji, w jakich jednostkach, żeby się pan tą swoją wiedzą podzielił. Nie zrobił pan tego. W dniu dzisiejszym rzuca pan przestrzeń publiczne hasło, że koszt remontu alejek na cmentarzu gminnym jest niewielki. W związku z tym proszę, żeby pan wskazał, o jakim koszcie pan mówi, o tym niewielkim koszcie, jaka to jest suma według pana, jakie pieniądze. Chciałbym zobaczyć, czy ma pan ten problem zdiagnozowany, czy tylko wymyśla pan sobie różnego rodzaju stwierdzenia, które niestety, tak jak w przypadku hali sportowej i mobbingu w jednostkach gminnych, nie potwierdziły się i nie potwierdził pan tego w żaden inny sposób. Niewielkie koszty, panie radny, proszę je sprecyzować. Chętnie się z panem wtedy podzielimy naszą wiedzą.
Dziękuję panie burmistrzu. Ja chciałem tylko przypomnieć panie burmistrzu, że jesteśmy w punkcie 3 przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań. Radni przedstawiają interpelacje, składają także je na piśmie, także tam będzie odpowiedni czas, żeby na nie odpowiedzieć. A teraz bym chciał, żebyśmy zakończyli ten punkt i przedstawili wszystkie interpelacje, które radni chcą dzisiaj złożyć. Proszę bardzo, pan radny Zenon Szybacz.
Panie przewodniczący, ja nie będę składał interpelacji, tylko mam takie spostrzeżenie w związku z dzisiejszymi obradami, że wróciliśmy chyba do starych zasad składania interpelacji, czyli do rozwodzenia się nad sensem tych interpelacji. Jeżeli tak, no to musimy zmienić chyba i wszyscy wtedy, żebyśmy takie zasady stosowali, bo na przykład pani radna Kaszczyk jedno zdanie przekazała interpelację do pana przewodniczącego, to musimy ten temat rozważyć, czy to są interpelacje, czy składanie informacji o złożonych interpelacjach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja chciałem tylko stwierdzić, że raczej nie będę chciał, żebyśmy teraz rozpoczęli dyskusję na temat interpelacji. Natomiast, szanowni państwo, Ja też złożyłem interpelację, czytając ich tytuł. Natomiast chciałbym przypomnieć, że punkt się nazywa przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań. Radny ma prawo przedstawić swoją interpelację. Jeżeli moja skromna osoba miałaby oceniać, to pan przewodniczący Romanik złożył krótkie interpelacje, tylko było ich dużo po prostu, dlatego to zajęło tyle czasu. Natomiast oczywiście ja nie jestem od oceniania ani tym bardziej sprawdzania interpelacji przed sesją. Także prosiłbym, jeżeli ktoś z państwa chce zabierać temat jeszcze na ten głos na temat jakości składanych interpelacji czy dyskusji, to proszę nie w tym punkcie, w wolnych wnioskach, tak? Także prosiłbym wszystkich radnych, którzy się zgłosili tylko do dyskusji o interpelacjach, o to, żeby ten głos, z tego głosu zrezygnowali. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Namieciński.
Przewodniczący, ja w kwestii formalnej, właśnie odnośnie składanych interpelacji. Po pierwsze, mamy statut gminy Gryfino, którego powinniśmy przestrzegać, tak? Uważam, że ten punkt trzeci, przedstawienie złożonych interpelacji, jest błędnym punktem, bo rzeczywiście, jeżeli statut gminy Gryfino mówi nam o tym, że mamy składać interpelacje na piśmie, to je składajmy. I tutaj jest przykład pani Elżbiety Kasprzyk, pani Wisińskiej, które złożyły interpelacje na piśmie i powiedziały, czego te interpelacje dotyczą. A my tutaj wchodzimy teraz w punkt taki, tak jak to pan Zenon Czepacz powiedział, z starych czasów, że je w jakiś sposób przedstawiamy. Ja bym chciał, żebyśmy się trzymali przepisów, które nas obowiązują, przede wszystkim statutu gminy Gryfino. I też na przyszłość niech pan przemyśli jeden temat. Czy ten punkt powinien brzmieć przedstawienie złożonych interpelacji, czy złożenie interpelacji i zapytań? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja chciałem tylko przypomnieć, że już na sesji bodajże drugiej mieliśmy taką sytuację, gdzie przeczytałem podstawę prawną w kontekście interpelacji. Prosiłem, żebyśmy nie dyskutowali o interpelacjach, tylko je składali, bo jesteśmy w punkcie przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań. Jeszcze raz, szanowni państwo, apeluję do państwa o to, żebyśmy zaprzestali w tym punkcie dyskusji nad jakością interpelacji, tylko je po prostu złożyli. Proszę bardzo, o głos poprosił pan radny Piotr Romanicz. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Tak, odnośnie tego, co pan burmistrz powiedział, myślę, że temat tamtej interpelacji we wolnych wnioskach wypowiem się, a co do interpelacji odnośnie alejek, tak, zgłębiłem temat. Za 2018 rok uśredniony koszt, który widziałem w innych gminach, to było 200 zł netto za metr bieżący. I nawet jeżeli przyjąć, że będzie to dwa razy więcej plus VAT, myślę, że na zrobienie co roku jednej, dwóch alejek stać gminę. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Marek Sanecki. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, ja nie będę dyskutował o złożonych interpelacjach, ale chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego, co zostało powiedziane o tych złożonych interpelacjach. I to jest właściwe miejsce i właściwy czas. Na koniec sesji to już będzie, że tak powiem, musztarda po wiedzie. Mój wspaniały kolega Zenon Szepacz poucza innych, bym powiedział, że w pewien sposób się czepia, a na poprzedniej sesji złożył 5 interpelacji, z których żadna nie została opublikowana w BIP-ie. No, jestem zdumiony, bo są pewne procedury, są nowe czasy, a pan Zenon Czepacz chciał zrobić coś, co właśnie jest działaniem z zamierzchłych czasów. Tak? Ma interpelację, proszę bardzo, niech złoży, zostanie opublikowana w BIP-ie, ja się z tym zapoznam. Jeżeli tego nie ma w BIP-ie, bo w niewiadomy sposób jakąś przyjął sobie procedurę dziwną, to ja później mogę się domyślać, co to były za interpelacje. Może to był spis pobożnych życzeń, co pan Zenon Czepacz potrzebuje załatwienia dla siebie. No w ten sposób nie można. Dziękuję.
Panie radny, nie interweniowałem i nie przerwałem panu tylko dlatego, że nie przerwałem też radnym, którzy poprzednio też wykroczyli poza porządek obrad. Ale tylko dlatego. Szanowni państwo, nie chcę też, żeby poszła po Gryfinie plotka, że przewodniczący Rady Miejskiej nie lubi pana radnego Marka Saneckiego, bo tak nie jest. Szanowni państwo, prosiłem o to, żebyśmy przestrzegali porządku obrad. Naprawdę jesteśmy wszyscy ludźmi dojrzałymi, odpowiedzialnymi za to, co mówimy. Proszę, żebyśmy nie uciekali w dyskusji ad personam. Bardzo proszę. Nie nasza rola jest oceniać radnych, tylko wyborcom.
Druga sprawa jest taka, że jeżeli jesteśmy w punkcie przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań, to je po prostu przedstawmy i nie oceniajmy, czy nam się podoba interpelacja innego radnego, czy nie. Tak, panie burmistrzu, to jest przedstawienie, czyli składam na piśmie, równocześnie mówię, co składam. Ale nie ma też wytycznej, która mówi, że ma być to jedno zdanie, 20 zdań, 30 zdań. No ja nie jestem w stanie tego interpretować. Właśnie, nie powinno być ocen. I o to, szanowni państwo, cały czas będę apelował. Z tym głosem, z nadzieją w głosie udzielam głosu panu Zenonowi Trzepaczowi. Proszę bardzo, panie radny.
Ja nie będę się odnosił do słów zacnego kolegi Marka Saneckiego, natomiast ja interpelację złożyłem w Biurze Obsługi Rady. Nie znam przyczyny, dlaczego one nie znalazły się w BIP-ie. Natomiast one dotyczyły bardzo ważnych elementów bezpieczeństwa na drodze krajowej 31, inwestycji melioracyjnych na terenie gminy Gryfino i jeszcze kilku innych rzeczy. Informacje są w Biurze Obsługi Rady. Ja muszę państwu powiedzieć, że dostałem już odpowiedzi nawet z instytucji centralnych na temat tych złożonych przeze mnie interpelacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Od razu panu odpowiem, że te pana pisma nie spełniały formalnego wymogu interpelacji, ale moją decyzją zostały przekazane do adresatów, czyli tych osób, które były zaadresowane, natomiast nie mogły być wpisane jako interpelacje. Najważniejsze, że sprawa została załatwiona.
Tak jest.
Szanowni państwo, czy potrzebujemy przerwy? Proszę bardzo, 10 minut przerwy. Wznawiamy obrady 6 sesji Rady Miejskiej w Gryfinie po przerwie. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gryfino w 2018 roku, druk numer 1, łamane na 6. Szanowni państwo, czy ktoś chciałby złożyć jakieś wnioski, uwagi? Proszę bardzo, pan radny Tomasz Namieciński.
Przewodniczący, ja co prawda nie do tego punktu, natomiast w kwestii formalnej po tych interpelacjach, które mieliśmy, naszło mi to jeszcze takie przemyślenie. Szanowni państwo, czy panie przewodniczący, warto by było może tutaj z kolegami i koleżankami radnymi porozmawiać na taki temat, że jak składane są interpelacje, szczególnie, bo mówię, są różne interpelacje, chodzi o interpelacje inwestycyjne, bo ich dzisiaj padło mnóstwo, to warto by było, żeby każdy wskazał w budżecie, gdzie takie środki można znaleźć, bo żeby nie było tak, że te interpelacje to jest lista pobożnych życzeń. Tak, ja rozumiem interpelacje dotyczące spraw mieszkańców, natomiast interpelacje inwestycyjne, no niedawno uchwaliliśmy budżet i tyle, tak? Jeżeli mówimy o inwestycjach, to warto by było, żeby wskazywać, w którym punkcie, gdzie takie środki na inwestycje znaleźć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I przepraszam, panie przewodniczący, że akurat...
Dziękuję, panie radny. Chciałem tylko powiedzieć, że takiego wymogu formalnego nie ma, a prosiłbym, żebyśmy dyskusję na temat interpelacji przenieśli do punktu wolne wnioski i uwagi. A teraz jesteśmy w punkcie sprawozdania. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Właśnie taki wymóg formalny jest, że jeśli się proponuje w interpelacji wydatkowanie jakichkolwiek pieniędzy na alejki, na chodniki, na inne kwestie, to trzeba wskazać, jaka kwota ma być wydatkowana i z jakiej pozycji budżetowej przeznaczona na taki cel. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie burmistrzu, radny ma prawo nie wiedzieć, ile może kosztować dana inwestycja i właśnie dlatego składa zapytanie. W odpowiedzi na takie zapytanie czy na interpelację powinna być udzielona odpowiedź, że koszty całościowe danego zadania mogą wynosić tyle i tyle i na przykład w tej chwili gmina nie posiada takich środków albo zrobi to w następnych latach. Tak w mojej ocenie powinno to wyglądać. Ale przypominam, szanowni państwo, że jesteśmy w punkcie 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gryfino w 2018 roku. Proszę bardzo, uwagi i wnioski. Szanowni państwo, czekam na zgłoszenia do głosu. Proszę bardzo, pan radny Piotr Romanicz. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Szanowni państwo,
Ja się bardzo cieszę, że koszty wynagrodzeń są w takiej wysokości, że nie musimy ponosić dodatkowych kosztów. Natomiast już przy okazji informacji oświatowej w styczniu, także na Komisji Planowania pytaliśmy o koszty, kwotowe koszty wydatków gminy na poszczególne składniki wynagrodzenia. Wiemy, że jeżeli wynagrodzenie zasadnicze nie zależy bezpośrednio od gminy, to koszty poszczególnych dodatków, przynajmniej w większości, to tak. No i tutaj, gdybyśmy mieli te koszty, myślę, że dyskusja na ten temat byłaby prostsza, a jednocześnie jako Rada mielibyśmy narzędzie do tego, żeby temat monitorować i żebyśmy mieli później przy kolejnym takim materiale informacje, w którą stronę dalej jako gmina mamy nadawać kierunek. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Szanowni Państwo, komisje Rady Miejskiej przyjęły sprawozdanie do wiadomości. W związku, że nie widzę więcej zgłoszeń, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, druk numer 2/6. Proszę bardzo, stanowiska Rady. Komisja rewizyjna.
Pozytywnie.
Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Dziękuję. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Pozytywnie.
Dziękuję. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
Pozytywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, pan radny Robert Jonasik. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Szanowni państwo, ta uchwała do nas wróciła niejako. W międzyczasie między sesjami pojawiły się liczne głosy mieszkańców, w szczególności starszych, z prośbami o zwiększenie bonifikat. Jesteśmy świadomi sytuacji finansowej gminy. Wiemy, że nie możemy tutaj zbytnio, że się wyrażę, poszaleć, ale sugestia nasza jest taka. Składam formalny wniosek, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, o zwiększenie bonifikat w poszczególnych latach o 10%. I następująca zmiana jest przez nas sugerowana jako wniosek. Paragraf drugi, wysokość bonifikaty od opłaty z przekształcenia gruntu wynosi. W roku pierwszym zamiast 60% 70%. W roku drugim zamiast 50% 60%, w roku trzecim zamiast 40% 50%, znaczy w czwartym punkcie zamiast 30% 40%, w piątym punkcie zamiast 20% 30% i w szóstym punkcie zamiast 10% 20%.
Dziękuję. Mamy wniosek formalny. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan przewodniczący Marcin Para.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, taka drobna uwaga, ale może istotna, ten wniosek zawiera błąd, nie 10%, a 10 punktów procentowych.
Dziękuję za cenną uwagę. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przegłosujmy wniosek formalny. Wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o zmianę w projekcie. Pan przewodniczący Para w tym momencie, czy przed wnioskiem? Proszę bardzo.
Powtarzam swoją uwagę, że ten wniosek zawiera błąd. Nie można wpisać w uchwale 10%, tylko 10 punktów procentowych. Wzrost to jest punkt procentowy, jak już. Dziękuję.
Chciałem tylko, panie przewodniczący, powiedzieć, że zmieniamy zapis. Zapis stawki jest cyfrowy, natomiast zapis procentowy jest symboliczny, symbolem procent. I tutaj jakby Nie ma żadnego problemu.
W takim wypadku trzeba zmienić wniosek.
Proszę bardzo, pan przewodniczący Robert Jonasik.
Proszę bardzo. Jestem już. Jak sugerował pan radny Para, czyli 10%, jak pan sugeruje powiedzieć ładnie? O 10 punktów procentowych zwiększenie w każdym punkcie, czyli z 60 do 70 i tak dalej.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący Marcin Para.
Panie przewodniczący, jeszcze raz w tej samej kwestii. No, ja wnioskuję o to, aby te wnioski naprawdę składać poprawnie, bo ja nie mam zamiaru głosować wniosku, w którym jest błąd. No to ja pracuję w szkole, nie chciałbym być utożsamiany z osobą, która uczy dzieci błędnych rzeczy. No, nie może być 10%, tylko wniosek powinien zawierać określoną wartość 10 punktów procentowych. I wnioskodawców proszę o takie to zweryfikowanie. Ja wiem, że niektórzy patrzą na mnie ze zdumieniem i zdziwieniem, bo być może pierwszy raz słyszą taką uwagę, no ale to, proszę państwa, no ja nic na to nie poradzę. No jesteśmy na spotkaniu, na posiedzeniu Rady Miejskiej, a nie osiedlowego klubu literata, więc takie rzeczy wypada wiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję.
Nie obrażając literatów oczywiście.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący Piotr Romanicz.
Szanowny panie radny, jak pan powiedział, jest pan nauczycielem. Pytam, czy rozumie pan zapis taki, zmianę polegającą na tym, że w miejsce wyrażenia 60% należy wpisać 70%. W miejsce wyrażenia 50% należy wpisać 60% i tak dalej. Czy pan to rozumie?
Dziękuję. Szanowni państwo, w tej chwili będziemy dyskutowali, nie głosowali wniosek, tylko uciekamy z dyskusją właśnie w kierunku języka literackiego. Proszę bardzo, pan przewodniczący Andrzej Urbański.
Właściwie to nie my specjalnie, o to się spór wielki toczy. Dlatego jest wyraźnie napisane w paragrafie drugim, ustęp pierwszy, że wysokość bonifikatu od opłaty za przekształcenie gruntu wynosi. I z tego, co rozumiem, klub PiS proponuje te wysokości bonifikat odpowiednio zamienić w punktach od 1 do 6 zapisami zamiast 60, 50, 40, 30, 20, 10 o 10 to właśnie procent więcej, czyli 70%, 70, 60, 50, 40, 30, 20 i tyle. Wysokość bonifikat.
Jeśli można, panie przewodniczący. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Tylko drobna jedna uwaga legislacyjna. Szanowni państwo, prawo trzeba wpisać w taki sposób, żeby nie było dyskusji, jak rozumiemy, jak ktoś rozumie, tylko żeby było jasne i przejrzyste. I o to proszę Radę, żeby tak ustalić tekst zgłoszonego wniosku, żeby był zgodny z zasadami legislacji. Jeśli jest problem co do interpretacji, mamy tutaj pana mecenasa Jutka i zawsze może udzielić pomocy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Marcin Para. Proszę bardzo.
Odpowiadając radnemu Romaniczowi, oczywiście to rozumiem, natomiast ja nie odnosiłem się do treści uchwały, tylko do treści wniosku. Proszę przedstawić jeszcze raz swój wniosek, więc państwo rozumiecie to, o czym ja mówię. Jeżeli państwo tego nie potraficie zrozumieć, no to zarządźmy przerwę. Przeczytajcie ten wniosek na spokojnie, zapytajcie pana mecenasa. Przeczytajcie w dowolnie wybranym miejscu, jak się powinno pisać, czy 10 zmiana o 10%, czy o 10 punktów procentowych. I to wszystko, no proszę państwa, no naprawdę.
Proszę bardzo, pan radny Tomasz Namieciński.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście nie sposób się tutaj nie zgodzić z panem radnym Andrzejem Urbańskim. Szanowni państwo, no, bądźmy poważni. No, jeżeli ktoś składa wniosek, to on powinien w odpowiedni sposób brzmieć, tak? Czyli tak, w paragrafie drugim i tak dalej, ale no, chyba nie jesteśmy od tego, żeby kogoś tutaj pouczać, jak powinien być sformułowany wniosek. I rzeczywiście zgodzę się z panem przewodniczącym Para. Jeżeli trzeba, to ogłośmy przerwę. Panowie, przedyskutujcie sobie z panem mecenasem, jak powinien być prawidłowo złożony wniosek i dojdziemy do dalszego procedowania tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący Marek Sanecki.
Broniąc stanu nauczycielskiego, powiem, że też jestem nauczycielem. Co prawda średnie wykształcenie mam techniczne, kończyłem technikum elektromechaniczne i być może dzięki temu rozumiem i wniosek, i pytanie pana Piotra Romanicza. Dla mnie sprawa jest jasna i nie widzę żadnego problemu. Dziękuję.
Dziękuję. Panie radny, proszę o zaprzestanie autopromocji. Proszę bardzo, pan radny Zbigniew Kozakiewicz. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, szanowna rado. No, wszystkie kluby wyraziły się, kluby, komisje wyraziły pozytywnie daną uchwałę. Ja jestem w dwóch komisjach. Nad tą uchwałą po parę godzin spędziliśmy czasu, pytając się, jakie koszty, jakie środki, jakie finanse, co to przynosi. A taka, w tej chwili wniosek mi to pachnie takim populizmem trochę. No ile 10%, ile to będzie od osoby, od metrów, od hektara? Skoro chcemy alejki budować, no to skąd gmina musi mieć pieniążki? A nie rzucamy cię 10%, a może ja zaraz uchwałę napiszemy 80%. Bądźmy trochę poważni. Dziękuję.
Oczywiście, panie radny, ma pan prawo zgłosić taki wniosek. Szanowni państwo, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miejskiej poprosił o 10 minut przerwy. Ogłaszam 10 minut przerwy. Wznawiamy obrady 6 sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28 lutego 2019 roku po przerwie. Przypominam, że jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, druk numer 2/6. Przed przerwą klub radnych Rady Miejskiej, klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił wniosek. Proszę o odczytanie tego wniosku, żebyśmy mogli go przegłosować. Udzielam głosu panu radnemu Robertowi Jonasikowi. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Szanowni państwo, żeby wszystko było zrozumiałe, przeczytam jeszcze raz dokładnie nasz wniosek. Klub Prawa i Sprawiedliwości wnioskuje o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały polegającej na nadaniu nowego brzmienia ustępowi pierwszemu w paragrafie drugim o treści. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu wynosi w punkcie pierwszym 70%. W przypadku gdy opłata jednorazowa zostaje wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Punkt drugi, 60%. W przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu. Punkt trzeci, 50%. W przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu. Punkt czwarty, 40%. W przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu. Punkt piąty, 30%. W przypadku opłaty jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu. Punkt szósty, 20%. W przypadku opłaty jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu. Tak brzmi pełen wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do wniosku? Proszę bardzo, pan przewodniczący Marcin Para.
Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Pan Jonasik raczył powiedzieć, że będzie tak, żeby zrozumieć, chodziło o to, żeby było poprawnie, to po pierwsze. Ten wniosek jest zupełnie o innej treści, ale dotyczy tego samego. Już nie będziemy toczyli tutaj debaty pomiędzy tym, co jest 10 punktów, różnica 10 punktów procentowych, a 10%. To już w posesji, w wolnym czasie, myślę, tam niektórzy będą mogli chwilę w domu doczytać. Natomiast ja mam takie pytanie do wnioskodawców. Czy są w stanie przewidzieć skutki finansowe dla gminy po wprowadzeniu tego wniosku?
Dziękuję. Czy ktoś z wnioskodawców chce odpowiedzieć na to pytanie? Nie widzę. Jest. Pan przewodniczący Piotr Romanisz. Proszę bardzo.
Otrzymaliśmy informację, że na komisji przynajmniej taką informację mieliśmy, że w skali roku spodziewany jest wpływ około 150 tysięcy. W związku z tym na bazie tych wyliczeń przyjęliśmy, że te 10% jest kompromisem pomiędzy tą stawką, która była zaproponowana wcześniej, a oczekiwaniami mieszkańców, biorąc pod uwagę możliwości gminy, biorąc pod uwagę to, że potencjalne opłaty są rozłożone na 20 lat. W związku z tym te środki i tak nie są teraz w tym budżecie planowane, tak? W związku z tym będzie to dodatkowy wpływ do budżetu. Dziękuję.
Dziękuję.
Panie przewodniczący.
Proszę bardzo, pan burmistrz.
Przepraszam, ale
też z panem burmistrzem, nie byliśmy od początku w czasie tej dyskusji, ale nie o tym rzecz, natomiast czuję się w obowiązku państwu przekazać tą informację. Zarządziliśmy tutaj krótko potencjalną sytuacją kryzysową, ponieważ otrzymaliśmy informację, że w jednym z samorządów podłożono ładunek wybuchowy. Musieliśmy sprawdzić, czy to nie dotyczy także naszego urzędu. A ponieważ ta informacja no, może się szybko roznieść, więc tak, mieliśmy kontakt z naszą policją, więc nasz budynek jest bezpieczny, sprawdzony. Stąd też przed chwilą dłużej nas też nie było. Czułem się w obowiązku tą informację przekazać. Dziękuję.
Dziękuję, panie burmistrzu. Proszę bardzo, pan przewodniczący Marcin Para.
Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie burmistrzu. Dobrze, no ja mam pytanie, bo użył pan stwierdzenia dochód, wpływ do budżetu, ale my tutaj mówimy o pieniądzach, które z budżetu do budżetu nie wpłyną, więc ja nie bardzo rozumiem sposób, jakby pan mógł to uzasadnić, to jest po pierwsze na rok 2019 i prosiłbym jeszcze o perspektywę długofalową, powiedzmy 10 lat, ile na wprowadzeniu, przyjęciu tego waszego wniosku i wprowadzeniu go do projektu uchwały gmina straci, czy nie uzyska określonych dochodów.
Dziękuję. O głos poprosił pan burmistrz Tomasz Miller. Panie radny, zwracam się do pana radnego Tomasza Namiecińskiego. Czy ma pan wcześniej pytania do pana burmistrza? Proszę bardzo, pan burmistrz.
Krótką informację przedstawi pani naczelnik Teresa Drążek.
Proszę bardzo, pani naczelnik.
Woli wyjaśnienia. Ja na komisji informowałam, jaki wpływ mamy coroczny z użytkowania wieczystego. I to jest około 150 tysięcy złotych rocznie. Tak mamy zaplanowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych, z tytułu użytkowania gruntu pod zabudowę mieszkaniową, te, które podlegały temu przekształceniu. W skali 20 lat, bo to jest, wiemy o tym, że te opłaty zgodnie z ustawą obowiązują przez lat 20, w skali 20 lat łatwo jest wyliczyć, jest to około 3 milionów złotych. Ja tak jak tłumaczyłam państwu, że na poprzedniej sesji, przed poprzednią sesją, w przypadku 60% bonifikat, tak jak mieliśmy, jaka jest propozycja pana burmistrza, to jest zmniejszenie w ciągu 20 lat dochodu gminy o 1 800 000 złotych. Każdorazowe podniesienie bonifikaty, możemy sobie łatwo wyliczyć, że jeśli podniesiemy te bonifikaty o propozycję, którą państwo dzisiaj złożyliście, to mamy zmniejszenie dochodu gminy w skali 20 lat o kolejne, czyli łącznie o 2 100 000, czyli 300 tysięcy w skali 20 lat. Tak? My nie jesteśmy w stanie określić, ile osób skorzysta z możliwości zapłaty jednorazowej w tym roku lub w latach kolejnych. Natomiast wiemy o tym, ile mniej dochodu gmina Gryfino będzie miała przez okres 20 lat. Także jakby myślę, że tu państwo powinniście jakby na to zwrócić uwagę.
Dziękuję, pani naczelnik. Proszę bardzo, pan burmistrz Tomasz Miller.
I to jest oczywiste, że ten system premiuje tych, którzy spłacają to szybciej, więc należy się spodziewać, że tak ludzie postąpią we własnym interesie. Stąd nasza uwaga o tych 300 tysiącach. Należy mieć to na uwadze, zwłaszcza, że równie łatwo formułuje się tutaj wnioski dotyczące kolejnych wydatków gminnych. Dbajmy o nasz wspólny budżet.
Doprecyzuję, tylko 300 tysięcy w skali 20 lat. Proszę bardzo, pan burmistrz Paweł Nikityński.
Szanowni państwo, chciałbym poruszyć jeszcze jeden aspekt tej sprawy, nie odnosząc go personalnie do kogokolwiek, ale mówiąc in gremio do nas wszystkich, złożyliśmy taką konkretną propozycję także na kanwie pewnych doświadczeń, które gmina Gryfino ma z lat minionych przy podejmowaniu uchwał, w których mogą one bezpośrednio dotyczyć interesu prawnego osób, które stanowią prawo miejscowe. I w momencie, kiedy projekt jest składany z magistratu i zawiera też stawki, które wynikają z aktu wyższego rzędu, sprawa się wydaje neutralna. Natomiast czuję się w obowiązku też poinformować, że nauczeni doświadczeniem i przejściem przez całą drogę procesową w sądach administracyjnych. W niektórych z kwestii taka okoliczność, jeśli występowałby interes prawny, nie odnoszę się do wnioskodawcy, bo to jest wniosek klubu, ale osób głosujących za danym rozwiązaniem, może mieć także znaczenie przy ocenie prawnej takiej sytuacji. I mówię to na bazie doświadczenia Rady Miejskiej z poprzednich kadencji. Oczywiście chodzi przede wszystkim o te osoby, które mogłyby na takiej zmianie skorzystać. Są użytkownikami wieczystymi w tej chwili.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Ja doprecyzuję te 20 lat, bo pan przewodniczący był łaskaw to podkreślić. To nie do końca tak, bo jeżeli mamy kwotę bazową 3 miliony złotych i wyobraźmy sobie sytuację, że udzielamy bonifikaty i wszyscy się decydują, tak? 60% to mówimy o kwocie 1 800 000, a jeżeli zwiększamy do 70% o 2 100 000, tyle wynosi bonifikata. Więc od razu mamy 300-tysięczny skutek dla naszych finansów.
Pod warunkiem, że nastąpi duża skala wykupu.
Czego się oczywiście można spodziewać.
Dokładnie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Namieciński.
Przewodniczący, ja mam pytanie do wnioskodawców, bo często tutaj panowie się...
Ja przepraszam, bliżej mikrofonu, panie radny. Poproszę.
Często panowie, mówię, że mam pytanie do wnioskodawców, często panowie się posługujecie takim określeniem grupa mieszkańców, tak? Tutaj słyszę o połączeniach kolejowych, że to zgłosiła się jakaś tam grupa mieszkańców. Tak, tutaj tak samo słyszę, że wniosek jest ze względu na to, że do państwa się zgłosiła grupa mieszkańców. W związku z powyższym chciałbym wiedzieć, jak duża to była grupa, kiedy ta grupa się zgłosiła, bo na przykład do mnie osobiście się nikt nie zgłosił w tej kwestii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja tylko chciałem przypomnieć a propos połączeń kolejowych, że nawet na poprzedniej sesji mieliśmy przedstawicieli mieszkańców, którzy zresztą prowadzili badania ankietowe i te słowa potwierdzali. Proszę bardzo, pan burmistrz Tomasz Miller.
W tej sprawie żadne wnioski do naszego urzędu nie wpłynęły.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy? Proszę bardzo, pan radny Marcin Para.
Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu. Ja oczywiście będę głosował przeciwko, dlatego że cały ten proces od momentu, kiedy został wprowadzony w Sejmie, budzi moje olbrzymie wątpliwości, dlatego że użytkownicy wieczyści są tutaj traktowani wszyscy razem. Dlatego, że no, wiele osób, a mnie nie mówię tutaj o mieszkańcach gminy Gryfina, ale globalnie, bo mógł sobie ktoś rok czy dwa lata temu od państwa czy też od jednostki samorządu wziąć w użytkowanie jakieś tereny, a dzisiaj jest ich właścicielem i to w mojej ocenie jest nie ten kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Natomiast chciałbym zagłosować za tą uchwałą, dlatego że ona dotyczy mieszkańców gminy Gryfino. Natomiast nie mogę zagłosować za wnioskiem, bo jest to wniosek, no, nie chcę go jakoś tam strasznie oceniać, ale on troszeczkę przypomina tak sobotnie wystąpienie jednego pana w Warszawie i tak, no, powiedzmy sobie, no, taki skrajnie populistyczny, no, nie przyniesie wielkiej korzyści mieszkańcom, natomiast no, on ma tam ugłaskać już tych, którzy i tak będą w mojej ocenie pogłaskani. Uważam, że powinniśmy pilnować pieniędzy gminnych. Przewodniczący Romanicz przez 12 minut składał swoje interpelacje. To coś tam tanio kosztowało, to niedużo, to mało. Nie mamy połączeń kolejowych, trzeba do czegoś dopłacić. Pytanie mam do was takie. Wiem już, że na pewnych kwestiach matematycznych się nie znacie. Jakich używacie formuł matematycznych, że wam to się wszystko spina, że z jednej strony chcecie pozbawić gminę dochodów, a z drugiej chcecie od tej gminy pieniądze na wykonanie pewnych zadań. W mojej ocenie nie da się tego zrobić, ale ja być może się na matematyce nie znam, chociaż wiem, czym się różni punkt procentowy od procentu, a są tacy absolwenci technikum, którzy się na tym nie znają. Przestrzegam ich, żeby się tym specjalnie nie chwalić, mimo tego, że są przewodniczącymi Komisji Budżetu. Dziękuję.
Dziękuję. Ja tylko miałbym jeszcze prośbę. Tutaj pan radny, pan przewodniczący Marcin Para taką manierę nauczyciela wykazał i ocenia wiedzę matematyczną innych radnych. No ja bym jednak poprosił, żebyśmy tak daleko nie szli. Ci ludzie zostali ocenieni w szkołach już i to już jest czas przeszły. Nie dyskutujmy z ocenami. Prosiłbym, żebyśmy się trzymali meritum. Proszę bardzo, pan przewodniczący Robert Jonasik.
No to pan... pana radnego, ja do pana radnego paru. Lubimy się na co dzień, szanujemy i proszę to samo, żeby było też na sesji. Można oceniać to, o czym mówimy, ale może nie personalnie, tak? Proszę, żeby to skończyć. To jest, wydaje się, troszkę nieprzyjemne, powiem wprost. Zresztą państwu też kolega radny pytał, jak wyglądają nasze konsultacje. PiS ma struktury w Gryfinie. Spotykamy się co jakiś czas, przychodzi tam dosyć spora grupa osób i te osoby przedstawiają sytuację swoich sąsiadów, współmieszkańców. I tego troszkę się właśnie nazbierało w ciągu miesiąca, właśnie z sugestiami, w szczególności osób starszych, żeby prosiły, żeby prowadzić korekty. Jest to niewielka korekta, bo jesteśmy świadomi, że dłużej nie możemy zrobić, nas po prostu na to jest nie stać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Marcin Para.
Dziękuję, panie przewodniczący. No, ja nikogo nie oceniałem, stwierdziłem tylko fakty. Dziękuję bardzo.
No, gdybym chciał iść dalej, to bym się zapytał, na jakiej podstawie, ale już nie będę brnął, bo to zaczyna być absurdalne. Proszę bardzo, pan przewodniczący Andrzej Urbański. Tylko prosiłbym, żebyśmy już zostawili dyskusję o wykształceniach poszczególnych radnych, nie wracali do tego. Proszę bardzo.
Absolutnie takiego zamiaru nie mam. Natomiast chciałem powiedzieć, że dyskutujemy naprawdę o niewielkich pieniądzach. To są pieniądze rzędu, jak tak przeliczyliśmy, 15 tysięcy rocznie, z 300 tysięcy na 20 lat, ale zapomnieliśmy też o jednym, że to może działać dwie strony. Im wyższa ulga, czyli im wyższa bonifikata, tym być może więcej będzie chętnych do przekształcenia i ten wpływ w pierwszych latach będzie do gminy większy. Jaką mam sytuację gminy, no to nas mieliśmy w budżecie, prawda? Z czegoś tam zrezygnowaliśmy, potrzebujemy pieniędzy na to. A z poprzedniej sesji pamiętam, jak burmistrz Sawaryn powiedział, że co tam jest budowanie trzech dróg, prawda? Będziemy mieli za 4-5 lat, no, wielkie już dochody z podatku od nieruchomości, z Dolnej Odry i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że powinniśmy tak działać w interesie mieszkańców przede wszystkim. Po to jest rada, po to reprezentujemy naszą społeczność, żeby nie iść pod prąd, tylko iść po prostu zgodnie z oczekiwaniami. Sama ustawa miała w założeniu uporządkowanie tych kwestii, czyli jak najszybsze przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, bo to jest jakby gwarancja i stabilność dalszego rozwoju dla mieszkańców. I tylko to chciałem właściwie powiedzieć, że te wpływy w pierwszych dwóch latach wtedy będą do budżetu większe, a nie mniejsze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Marek Sanecki. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
No ja chcę się pochwalić, że skończyłem wspaniałe technikum i to wspaniałe technikum skończył również wiceburmistrz Paweł Niekityński. Także proszę zwrócić uwagę, skończył gryfińskie technikum i został wiceburmistrzem. Także należy być z tego dumnym i to właśnie wyrażam. Dziękuję bardzo.
Prosiłem bardzo o to, żebyśmy nie dyskutowali o wykształceniu osób, które pełnią ważne funkcje w gminie Gryfino. Wszyscy wiemy, że te funkcje, te wykształcenie mają naprawdę na odpowiednim poziomie. Ja potwierdzam, pan burmistrz Niekityński skończył także historię, a mówię to dlatego, że ja także skończyłem historię.
Przepraszam bardzo, ale szanowni państwo, cieszę się, że o tym wszystkim mówicie, ale zarówno pan Marek, jak zresztą nieistotne, no, chciałbym tylko powiedzieć, no, jakkolwiek ta uchwała no, nie dotyczy burmistrza Niekityńskiego, więc proszę już sobie darować. Tym bardziej, Marku, że jesteś w błędzie.
Też bym o to apelował, szanowni państwo. Proszę bardzo, pan radny Zenon Trzepacz.
Bardzo. Ja będę głosował przeciwko temu wnioskowi, dlatego że ja też reprezentuję interes mieszkańców, wyborców, którzy oczekują ode mnie podjęcia określonych działań inwestycyjnych. Jeżeli tak każdemu zaczniemy darować, tych grup społecznych czy mieszkańców jest oczekujących wielu. No, każdy chciałby z nas płacić jak najmniej. Ale musimy tutaj zachować zimną krew i podejść do tego odpowiedzialnie. W ubiegłym roku ci, co przekształcili prawo użytkowania wieczystego we własność, płacili całą kwotę. Ja jestem też, można powiedzieć, ofiarą tego systemu, bo w latach 90. też zapłaciłem 100% za uzyskanie tytułu do prawa własności, tak? Także proponuję, żebyśmy jednak pozostawili te stawki, jakie są. Zobaczymy, jaki to będzie wydźwięk, jaka to będzie skala, bo my w tej chwili jeszcze nie wiemy, jaki to będzie. To wszyscy się rzucą na wykup tych prawa własności, bo to jest tylko wróżenie z fusów. Ja uważam, że ta stawka zaproponowana przez ustawodawcę, to nie robili tego chłopcy na kolanie, tylko robili to ludzie, eksperci, którzy zważyli, przeliczyli wszystkie wskaźniki i wiedzą, że to jest społecznie odpowiedzialna ustawa, która pozwala na to, że się nie zrobi nikomu w ten sposób krzywdy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja tylko chciałem się odwołać do historii samorządu. Na tej sali były uchwalane bonifikaty do wykupu mieszkań komunalnych, były uchwalane ulgi dla mieszkańców, którzy postanowili wybudować swoje domy. No, po prostu trzeba rozważyć i to każdy radny w swoim sumieniu rozważy i podejmie decyzję w głosowaniu. Proszę bardzo, pan Władysław Sobczak.
Ja akurat nie będę się odnosił do wykształcenia. Myślę, że to nie jest najważniejsze w tym miejscu. Każdy z nas coś umie. Ot tak. Też nie chodzi o to, czy będziemy się przekomarzać o te 10% w tą czy w tamtą. Myślę, że najważniejszą postacią jest tu nasze społeczeństwo, czyli ludzie, na których konto my działamy. Oni nas wybrali i no, żądają od nas właściwie jakichś czynów. Poczynaj ich poznacie. I myślę, że powinniśmy przychylić się do tej naszej koncepcji. No przynajmniej jeszcze te 10 punktów procentowych, czyli 70. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Maciej Puzik. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Ja mam pytanie jeszcze do teraz wnioskodawców. Ponieważ w paragrafie drugim, w punkcie pierwszym, w tych podpunktach sześciu, tam jest zwiększenie o te 10 punktów procentowych, natomiast w punkcie drugim też jest jeszcze mowa w końcówce tego punktu, że z zachowaniem prawa do bonifikaty od tej opłaty w wysokości 60%. Czy to też będzie dotyczyła zmiana, bo tutaj tego nie było we wniosku.
Dziękuję za
bardzo. Wniosek tego nie obejmował.
Dziękuję bardzo za czujność i za bardzo wartościową uwagę. Proszę bardzo, pan radny Robert Jonasik, pan przewodniczący, proszę bardzo.
Oczywiście cenna uwaga. Wnioskujemy, aby wprowadzić zmianę też w punkcie drugim i zamienić 60% na 70%. Prawo do bonifikaty.
Punktów procentowych. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń. Przystępujemy do przegłosowania wniosku złożonego przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ja może odczytam ten wniosek teraz jeszcze z poprawioną wersją. Paragraf drugi. Ustęp pierwszy. Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu wynosi w punkcie pierwszym 70% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Punkt drugi. 60% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu. Punkt trzeci. 50% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu. Punkt czwarty. 40% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu. Punkt piąty. 30% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu. Punkt szósty. 20% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu. Ustęp drugi. W ustępie drugim zmiana brzmienia. Na końcu do bonifikaty od tej opłaty w wysokości 70%. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za wnioskiem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości głosowało 10 radnych, przeciw było 8 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że wniosek został uchwalony. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania uchwały.
po zmianie, po uwzględnieniu wniosku przegłosowanego przed chwilą przez Radę Miejską. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie warunków uchwalenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, przypominam, z uchwalonymi przed chwilą nowymi stawkami. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za uchwałą głosowało 11 radnych, przeciw było 8 radnych, wstrzymało się 2 radnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 1 miasta Gryfino, druk numer 3/6. Proszę o stanowiska Komisji Rady. Komisja Rewizyjna.
Pozytywnie.
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Pozytywnie.
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Pozytywnie.
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
Również pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie ma żadnych zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 1 miasta Gryfino. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za uchwałą głosowało 17 radnych, nikt nie był przeciw, 4 radnych się wstrzymało, uchwała została podjęta. Punkt 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 4 miasta Gryfino, druk numer 4/6. Proszę o stanowiska komisji. Komisja Rewizyjna. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Pozytywnie.
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Pozytywnie.
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
Pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę żadnego zgłoszenia do głosu. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 4 miasta Gryfino. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za uchwałą głosowało 21 radnych. W związku z tym nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 4 miasta Gryfino, druk numer 5/6. Proszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Pozytywnie.
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Pozytywnie.
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Pozytywnie.
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
Pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę zgłoszeń do głosu. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tak brzmiącej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za uchwałą głosowało 21 radnych. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Punkt 9 porządku obrad 6 sesji Rady Miejskiej. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Gryfino sołectwom. Druk nr 6, łamane na 6. Proszę o stanowiska Komisji Rady. Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby w statutach sołectw, o których mowa w paragrafie pierwszym oraz w statucie, o którym mowa w paragrafie drugim projektu uchwały, z paragrafu 25 ust. 1 w proponowanym brzmieniu wykreślić zapis od słowa lub inna osoba upoważniona przez burmistrza. Zebraniu przewodniczyć może również radny wskazany przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.
Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje, aby w statutach sołectw, o których mowa w paragrafie pierwszym oraz w statucie, o którym mowa w paragrafie drugim projektu uchwały z paragrafu 25 ust. 1 w proponowanym brzmieniu wykreślić zapis od słowa lub i inna osoba upoważniona przez burmistrza. Zebraniu przewodniczyć może również radny wskazany przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.
Dziękuję. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska ma dokładnie taki sam wniosek jak dwie komisje poprzednie.
Dziękuję. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
Również ma taki wniosek jak poprzednie komisje.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Przekazałem do wiadomości pismo, które wpłynęło od pana burmistrza, podpisane przez z upoważnienia burmistrza przez zastępcę burmistrza pana Pawła Nikityńskiego. Mogli się państwo z tym pismem zapoznać. Nie będę go odczytywał. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, pan burmistrz Paweł Nikityński.
Szanowni Państwo, ja chciałbym odnieść się do całego procesu konsultacji społecznych, bo myślę, że warto wziąć pod uwagę pozytywne zaopiniowanie przez biorących udział w tych konsultacjach co do zasady. Oczywiście były też głosy przeciwne, warto o nich wspomnieć, ale były one w mniejszości i sądzę, że może panu burmistrzowi jest nawet niezręcznie się do tego odnosić, ale ja sobie na to pozwolę. Proszę pozostawić kompetencje burmistrzowi do prowadzenia spotkań wiejskich w jego kompetencji, a jeśli Rada nie chce mieć takiej prerogatywy, żeby prowadzić zebrania wiejskie, to my też nie będziemy w żaden sposób tego krytykowali czy też narzucali. Z doświadczenia zastępcy mogę powiedzieć, że rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, bo w minionym czteroleciu Nawet jak byliśmy chorzy, to świadczyliśmy pracę, ale zdarzały się sytuacje, kiedy przyczyny złożone, nieobecność czy konieczność obecności w wyjeździe służbowym, urlop i zwolnienie może spowodować wyjątkową sytuację, w której burmistrz chciałby móc skorzystać choćby z pomocy sekretarza gminy, który ma wysoką rangę kompetencji i umiejętności, żeby poprowadzić zebranie wiejskie. I myślę, że to jest dobra, ważna zmiana, ale proszę też, żeby Rada jednak przyjęła do wiadomości, że pan burmistrz bardzo często prowadzi zebrania wiejskie. Jeśli nie pan burmistrz, to robią to zastępcy. Kwestią wyjątkową są sytuacje, kiedy tych spotkań nie prowadzimy. Tym niemniej co najmniej dwukrotnie zdarzały się przypadki, że takie zebrania były zagrożone i one mogą też wyniknąć w różnych bardzo okolicznościach, których wcześniej przewidzieć się nie da. Raz jeszcze zwrócę uwagę na to, że przedkładany projekt uchwały był konsultowany z mieszkańcami i większość zdecydowana uwag zgłaszanych do treści projektu uchwały była pozytywna, głosy krytyczne były w mniejszości. Dziękuję.
Dziękuję panie burmistrzu. Szanowni państwo, czy są jakieś zgłoszenia do głosu? Proszę bardzo, pan radny Tomasz Namieciński.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Tutaj korzystając z tego, że są sołtysi na sali sesyjnej, tak, ta uchwała między innymi wprowadza pięcioletni okres kadencji dla sołtysa i Rady Sołeckiej, tak informacyjnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Szanowni państwo, musimy ustosunkować się do wspólnego wniosku czterech komisji. Przegłosujemy ten wniosek o treści. Wniosek, aby w statutach Sołec, o których mowa w paragrafie pierwszym oraz w statucie, o którym mowa w paragrafie drugim projektu uchwały, z paragrafu 25 ustęp 1 w proponowanym brzmieniu wykreślić zapis od słowa. Cytuję, lub inna osoba upoważniona przez burmistrza, zebraniu przewodniczyć może również radny wskazany przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie. Koniec cytatu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za wnioskiem komisji głosowało, wszystkich komisji głosowało 14 radnych, przeciw było 7 radnych, nikt się nie wstrzymał. Wniosek zostaje uwzględniony. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania projektu uchwały wraz z uwzględnionym wnioskiem przed chwilą przegłosowanym. Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Gryfino sołectwom. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z wnioskiem komisji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za uchwałą głosowało 15 radnych, przeciwko było 6, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta.
Panie przewodniczący, jeśli można.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Wysoka Rado, po przyjęciu tych uchwał musicie mieć państwo świadomość, że jeśli zostanie wyznaczone zebranie wiejskie, a z jakichś względów zdarzy się coś, co spowoduje niemożliwość wzięcia udziału w zebraniu przez burmistrza lub jego zastępców, to takie zebranie będzie koniecznym do odwołania i proszę mieć tego świadomość.
Dziękuję panie burmistrzu. Ogłaszam 5 minut przerwy. Proszę już o zajmowanie miejsc. Wznawiamy 6. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie po przerwie. Proszę już, szanowni państwo, o powagę sytuacji. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019, druk nr 7/6. Proszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Pozytywnie.
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Pozytywnie.
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Pozytywnie.
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
Pozytywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, pan radny Piotr Romanicz. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Szanowni państwo, nawiążę do swojej interpelacji w sprawie strony internetowej. Tutaj mamy w paragrafie 8 punkt 4. W paragrafie 8 ustęp 4 punkt 10. Utworzenie na stronie internetowej zakładki poświęconej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie gminy. Zamysł bardzo fajny, zresztą dawno już o tym była mowa, tak? Słuszny. Natomiast mam wątpliwości, czy zostanie zrealizowany, stąd pytałem w interpelacji, czy są zabezpieczone środki na nową stronę internetową na ten rok, bo jeżeli nie będą zabezpieczone środki, nowej strony w tym roku nie będzie, to ten punkt nie będzie zrealizowany. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Pieczyńska. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, panowie radni. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż program współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powinniśmy procedować zdecydowanie wcześniej. Zgodnie z ustawą jest to termin do 30 listopada roku poprzedzającego rok funkcjonowania programu. Stanowiska, wyroki sądów w odniesieniu do terminów wskazanego w ustawie są różne. Nam nie chodzi generalnie o to, żeby być przeciw, ale zwrócić uwagę i poprosić, aby w przyszłości dokument ten był wypracowywany wspólnie ze środowiskiem pozarządowym w odpowiednim i wskazanym na to terminie. To zobowiązanie ustawowe do czegoś nas zobowiązuje jako samorządy gminne, powiatowe czy samorządy województw. Zwracamy również uwagę na fakt odświeżenia programu współpracy. Zmieniła się zdecydowanie w ostatnich 2 latach rzeczywistość, jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Pojawiły się nowe obszary działania, a odnosimy wrażenie, że priorytety, które są wskazywane w programie współpracy, są wciąż te same. Dlatego warto by było ten program odświeżyć, pochylić się nad wypracowaniem takich narzędzi i takich obszarów, które rzeczywiście może w 100% nie zawsze będą, ale będą w większości odpowiadać potrzebom organizacji pozarządowych. Dodam, że program również nie w pełni wyczerpuje zapisy legislacyjne i odniosę się również do tego, że bardzo często tematyka społeczna i tematyka współpracy z organizacjami pozarządowymi jest traktowana trochę mniej priorytetowo niż inwestycje, hale, drogi, bądź sektor przedsiębiorców. Oczywiście inwestycje są nam potrzebne, natomiast nikt z tego nie będzie korzystać, jak nie będziemy inwestować w ludzi, w kapitał ludzki. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i rozwój społeczeństwa obywatelskiego powinien być jednym z priorytetów i też jest oczywiście samorządu gminnego, gminy Gryfino. Natomiast chcielibyśmy tutaj podkreślić, aby kolejny program współpracy był przyjęty w terminie, został odświeżony i abyśmy mogli wspólnie tę współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzić. Program współpracy jest wytyczną, jest podstawą do tego, aby tą współpracę prowadzić. Taka jest praktyka i od 15 lat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego to się nie zmieniło. I warto by było pewnych ram i pewnych form współpracy nadal się trzymać. W programie jest informacja o funkcjonowaniu regrantingu, możliwości wykorzystywania takiej formuły jak regranting czy inicjatywa lokalna. Warto podyskutować i rozważyć faktyczne i praktyczne wdrażanie pewnych narzędzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi. I dodam, że na 132 samorządy na Pomorzu Zachodnim nie jesteśmy wyjątkowi w tej kwestii, natomiast fajnie jakbyśmy byli modelowi, bo dodam, że nie tak dawno gmina Gryfino otrzymała lidera współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo mamy potencjał, mamy mnóstwo fajnych organizacji pozarządowych i liderów, liderek społecznych. Jest mnóstwo fajnych źródeł pozyskiwania środków na tą współpracę i we współpracy z samorządu z organizacjami pozarządowymi, jak również z biznesem. Więc warto naprawdę nad tym tematem również się pochylić. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Marek Sanecki.
Program obowiązuje już od wielu, wielu lat. No, przechodzi jakimś tam drobnym kosmetykom. No, według mnie jest dosyć dobry. No, gorsza według mnie jest troszeczkę, że tak powiem, praktyka życiowa. Tak? Są tutaj takie zapisy, które są dobre. No, jednak w praktyce ich stosowanie jest, bym powiedział, średnie. Jeżeli byśmy na przykład omówili sobie zasady współpracy w paragrafie 5, punkt 5, zasady o uczciwej konkurencji, zgodnie z którą gmina w stosunku do organizacji jest bezstronna i przy zlecaniu zadań publicznych do realizacji stosuje jednakowe i jawne kryteria. No niby jest to funkcjonuje, tak? No ale jak dzisiaj składają interpelacje w zakresie konfliktu interesów, no to według mnie, że tak powiem, to podważa stosowanie tej zasady. Jeżeli chodzi również o tą jawność, zgodnie z którą gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, no to powiem tak, rzeczywiście te cele są przedstawiane, środki przeznaczane na cele też są przedstawiane, ale jeżeli chodzi o zamiary na przyszłość, to już jest trochę słabiej, według mnie. Ja nie widzę jakiegoś takiego, szczerze mówiąc, jasnego kierunku podanego, w którym dążymy. Z kolei w paragrafie 9, w punkcie 2, państwo wybaczą, że powiem, w dziedzinie kultury fizycznej w szczególności, mówi się, z czym się zajmujemy. Mówimy o kulturze fizycznej, ale proszę zwrócić uwagę, powiem teraz punkt B. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych. Według mnie te osoby niepełnosprawne są słabo wspierane. Kultura fizyczna dotyczy, może dotyczyć i powinna dotyczyć również osób niepełnosprawnych. Tutaj według mnie w gminie Gryfino jest słabo w tym zakresie. Inaczej mówiąc, no, dokument jest, niby funkcjonuje, ale jakość, wydaje mi się, że jakość stosowania tego dokumentu może być wyższa i życzę sobie, żeby w przyszłości tak było. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Czy pan burmistrz chce jeszcze, może być pytanie od pani radnej Wisińskiej? Proszę bardzo, pani radna Małgorzata Wisińska, proszę
ja
bardzo, pani przewodnicząca.
Wesprzeć słowa pani Magdaleny. Bo w paragrafie 10 mamy okres realizacji programu i napisane jest, że niniejszy program obowiązuje od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019, a my go praktycznie uchwalamy dopiero na koniec lutego. Czyli on już obowiązuje przez 2 miesiące. Dziękuję.
Dziękuję. Pan burmistrz Paweł Nikityński.
Bardzo się cieszę, że wybrzmiały te słowa, które odnosiły się do dorobku gminy Gryfino w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo wbrew temu, co próbowano w opinii publicznej zrodzić, takie przeświadczenie, że ta nagroda jest przyznana za poprzednie kadencje, była przyznana za prowadzenie tych spraw przez pana burmistrza Mieczysława Saweryna i odbierał tą nagrodę. Jesteśmy więc liderami. Mamy dobre praktyki, które myślę są dla wielu innych gmin inspiracją, ale teraz po kolei, bo zacznę od terminów. Co do zasady, to trudno tego argumentu nie zauważyć i nie skłonić się ku niemu z życzliwością i tak też czynimy. Natomiast w tej drugiej części, którą podkreślała pani radna Wiesińska, muszę powiedzieć, że program jest już realizowany. Jest już realizowany, są już ogłoszone zadania, jesteśmy, no nie chcę tutaj przekłamać, ale blisko rozstrzygnięć i tutaj nawiążę do osób niepełnosprawnych, bo czasami brakuje nam wiedzy na ten temat. Panie radny Sanecki, to co było w 2014 roku w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, a to co jest w roku 2019, to są rzeczy, których nie da się ze sobą porównać. Nie da się na żadnym polu. To jest skok, on jest niewystarczający w dalszym ciągu, natomiast to są dwie zupełnie różne wartości. Wprowadzony program lekowy, osłonowy dla mieszkańców, którzy są przewlekle chorzy i niepełnosprawni. Co roku z budżetu na ten cel, jako jedni z nielicznych w Polsce, co zauważyła też pani minister Rafalska, stosujemy od kilku lat. Generalnie myśląc o osobach niepełnosprawnych. Bardzo silne zaangażowanie i nawiązanie współpracy pomiędzy Seniorem Plus, który powstał także w czasie sprawowania urzędu przez pana burmistrza, ze Stowarzyszeniem Most, który funkcjonuje w tym samych zasobach, korzysta z nich. Wprowadzenie programu osłonowego Helwig dla dzieci, które mają dysfunkcje życiowe. Coś, o co można się było przed laty ubiegać tylko, a kończyło się na słowach. Środowiskowy Dom Samopomocy, który ma w swoich szeregach zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby chore. Mieszkanie treningowe, w którym w szczególności znajdują się osoby niepełnosprawne intelektualnie. To są zasadnicze przykłady różnic, które są pomiędzy rokiem 2014 a 2019. Pan odniósł się do takiej szczegółowej dziedziny, którą jest sport osób niepełnosprawnych. Wiemy, że była próba tworzenia struktur na terenie gminy Gryfino, że osoby niepełnosprawne, które są też sportowcami, generalnie uprawiają sport w klubach szczecińskich. Natomiast im także wychodzimy naprzeciw, bo nasza mistrzyni Europy korzysta z zasobu Centrum Wodnego Laguna, przygotowując się do zawodów i ma pełen dostęp do tej bazy na zasadach preferencyjnych. Teraz jeśli przejdziemy do sugestii dotyczących dalszego postępu, my jesteśmy na to otwarci, zapraszamy do współpracy, ale też chcemy podkreślać, bo czasami brakuje też wiedzy. Mniej czasu przeznaczamy na chwalenie się, więcej czasu przeznaczamy na pracę, stąd może brak tej powszechnej wiedzy. Nowe rozwiązania, to pan radny Marek Sanecki musi wiedzieć, do regulaminu przyznawania dotacji dla stowarzyszeń sportowych wprowadzamy od roku 2020 zupełnie nowe narzędzie, czyli coś, o czym mówiła też pani radna Pieczyńska, fundusz pożyczkowy, który ma pomóc stowarzyszeniom sięgać po środki zewnętrzne wtedy, kiedy nie będą do tego samodzielnie przygotowane finansowo. Powiem także o tych technicznych aspektach, które przecież też wprowadzamy, bo i w budżecie obywatelskim, ale i przy składaniu wniosków, teraz pan też nad tym osobiście pracuje, rozliczaniu wniosków już przez platformy elektroniczne. Oczywiście to jest trudne pole, dlatego że wymaga stałej dbałości, ale dbałości z obu stron, podnoszenia świadomości o możliwościach i urząd z tego zamierza się także wywiązywać. Przypomnę, że w tamtym roku zorganizowaliśmy szkolenie przybliżające, zresztą nie pierwszy raz, przybliżające problematykę nowej projekcji finansowej. Było to szkolenie dedykowane dla wszystkich stowarzyszeń, nie dla wybranych. Pan we wcześniejszej edycji też brał udział, jeśli pamiętam dobrze, w ubiegłorocznej być może nie. I to jest też profil, który chcemy stosować w przyszłości. Zachęcamy do współpracy, prosimy o sugestie, jesteśmy gotowi i otwarci na kolejne nowości, kolejne narzędzia. Natomiast chciałbym też pozostawić nie tylko taką wrażenie, ale pewność wśród Państwa, że my naprawdę jako gmina jesteśmy liderem na tym polu i instytucja zewnętrzna to zauważyła. Od tego czasu zdarzyło się jeszcze wiele pozytywnych rzeczy, które ten obraz w obiektywnej kwestii tak właśnie przedstawiają, natomiast w tej bardzo subiektywnej czasami jest nadmiernie krytyczny, choć słowa krytyczne oczywiście także przyjmujemy, bo od czasu do czasu są miejsca, które należałoby wypełnić lepiej treścią i też jesteśmy skłonni przyjmować takie uwagi krytyczne i robimy to zawsze z życzliwością. Te, które wydają nam się po pierwsze możliwe do wprowadzenia, a po drugie potrzebne naszym mieszkańcom, wprowadzamy. Te, które są zgłaszane jako sugestie, a są już realizowane w innej formie, przedstawiamy i charakteryzujemy w swoich działaniach, tak żeby komunikacja i odbiór tych treści była dla obu stron w pełni zrozumiała. Chciałbym Państwa zachęcić do takiego myślenia też o naszej gminie jako o miejscu bardzo przyjaznym stowarzyszeniom, bo z dobrodziejstwa pieniądza publicznego w gminie Gryfino korzysta bardzo wiele stowarzyszeń, ale my też staramy się iść w kierunku budowania aktywności stowarzyszeń, bo taka jest ich istota, a nie wyręczaniu wprowadzeniu działań. I są stowarzyszenia, które są bardzo prężne. Są stowarzyszenia, które są w głębokim kryzysie. Staramy się im też podpowiadać i pomagać. I są stowarzyszenia, które z naturalnych powodów znacznie ograniczają swoją działalność, ale to już jest kwestia natury. I jeśli chodzi choćby o naszych kombatantów, no to czasu nie zatrzymamy, lat nie wrócimy, ale staramy się jeszcze mocniej wspierać ich w potrzebach, które mają. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, o głos poprosił pan radny Marek Sanecki. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, pan jest doskonałym mówcą, pięknie pan mówi zawsze. Zawsze pana pod tym względem chwalę, z tym, że no nie odpowiedział pan dokładnie na te problemy, które ja postawiłem, bo ja mówiłem o punkcie drugim paragrafu 9. Paragraf 9 brzmi tak: przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w artykule 4 ustęp 1 ustawy, a w szczególności. I teraz mówiłem o w dziedzinie kultury fizycznej w szczególności. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych. Pan wymienił 4 punkty, które są niewątpliwie bardzo dobre, pochwalam je. Ale to nie jest kultura fizyczna, bo fundusz lekowy to nie jest kultura fizyczna. Senior Plus to nie jest kultura fizyczna. Działania w zakresie domu pomocy społecznej też nie. Mieszkanie treningowe to też nie jest kultura fizyczna. Powiedział pan o wspieraniu sportowców, ale proszę zwrócić uwagę, że kultura fizyczna jest pojęciem szerszym. Sport to jest składową kultury fizycznej, tak? I teraz o chwalenie się. Chwalenie samo w sobie nie jest złe, panie burmistrzu. Trzeba się chwalić. Mamy stronę internetową, trzeba pisać o tych działaniach, będzie sprawa jasna i tyle, tak? Ja nie kwestionuję zasadności tego dokumentu, tylko proszę bardzo, że tak powiem, angażować się w ten sposób, żeby to, co jest tutaj pisane, to realizowany był duch tego dokumentu, a nie jakieś konkretne tylko i wyłącznie zapisy. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz Paweł Nikityński.
No właśnie zależy mi na tym, żeby nie pozostawiać takiego wrażenia, które chce pan pozostawić. Bo oczywiście ma pan rację, ja rozszerzyłem naszą aktywność wobec osób niepełnosprawnych, ale podkreśliłem też, że tworzono w przeszłości na terenie gminy Gryfino struktury dla uprawiania sportu, a więc pewnej dziedziny kultury fizycznej i w tym aspekcie to nie powiodło się, to nie skończyło się sukcesem, tym niemniej i tutaj też jesteśmy aktywni w momencie, kiedy mamy taką szansę. Ale jak pan sam przed chwilą zauważył, kultura fizyczna ma szersze znaczenie. Mówiłem przecież także o współpracy ze stowarzyszeniami, choćby Stowarzyszenie Most, które prowadzi bardzo aktywną pracę w zakresie kultury fizycznej, w tym także rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez kulturę fizyczną. Cały program Helwigowski, który jest realizowany w Centrum Wodnym Laguna. Ja pana bardzo zapraszam do Seniora Plus, do Środowiskowego Domu Samopomocy. Proszę zapoznać się z wyposażeniem tych jednostek i instytucji i przyjąć do wiadomości, że pracujemy tam także nad poprawą sprawności fizycznej. Te jednostki są wyposażone w niezbędny sprzęt. Są tam i rehabilitanci, i prowadzący. Oczywiście, że to nie wypełnia wszystkich potrzeb. Starałem się zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy rokiem 2014 i rokiem 2019. To jest zasadniczy skok. Zapraszam pana i zapraszam wszystkich pozostałych radnych do korekt. A co do, wie pan, kwestii już powiedzmy takich miękkich, o których pan mówi. Ja myślę, i jak pokazały wyniki wyborów, zwłaszcza pana burmistrza Sawaryna, że mieszkańcy wiedzą o tym, że wybudowaliśmy żłobek miejski, że otworzyliśmy Senior Plus, że otworzyliśmy tak naprawdę szóste przedszkole w Gryfinie, że wszystkie dzieci od 10 tygodnia życia do pełnoletności są w Gryfinie zaopiekowane, że jesteśmy otwarci na potrzeby seniorów i osób niepełnosprawnych. Wskazywałem tutaj na otworzenie mieszkania treningowego, że myślimy także o tej zapomnianej grupie mieszkańców, do niedawna zapomnianej, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym i znajdują swoje miejsce w środowiskowym domu samopomocy. I że przy okazji tych społecznych projektów, które są przecież bardzo ważne, nie zapomnieliśmy o tych potrzebach, które są niezbędne, czyli o infrastrukturze, o przebudowie i naszych kanalizacji, i wodociągów, i głównych ciągów komunikacyjnych, i twardych inwestycji, które w przyszłości także są wymagane i są oczywiste. A proszę też pamiętać, pana o to proszę szczególnie, bo pan był człowiekiem, który temu procesowi się sprzeciwiał i stąd między innymi do pana wielki szacunek mój osobisty, że obejmowaliśmy odpowiedzialność za gminę przy nominalnym zadłużeniu sięgającym 80 milionów złotych, przy ryzyku wprowadzenia programu naprawczego i przy innych ryzykach, w tym ryzykach podatkowych, które udało się zneutralizować i gminę przez najtrudniejszy okres przeprowadzić. Proszę też wziąć pod uwagę, że w jednostkach organizacyjnych, inaczej niż było przed rokiem 2015, pracownicy regularnie dostają podwyżki i nie wybrani tylko wszyscy, że w jednostkach kultury pracownicy, którzy byli pozbawieni 13 pensji, dziś także nie mają jej w całości, ale mają dodatkową nagrodę roczną i to też jest wysiłek gminy Gryfino. To jest pewna umowa społeczna, która musi jednak uwzględniać realia ekonomiczne. I ja nie odczytuję tego, co się dzieje na linii samorząd stowarzyszenia jako osobisty sukces. Ja znam potencjał gryfińskich stowarzyszeń i zgadzam się tu z panią Magdaleną Pieczyńską, że potencjał drzemiący w ludziach jest olbrzymi. My staramy się tworzyć warunki, żeby ten potencjał mógł się rozwijać i robimy to bez względu na charakter prowadzonej działalności w sposób zobiektywizowany. Stąd między innymi w tym zakresie, który pana szczególnie interesuje, jasne, czytelne kryteria, po zbudowaniu silnego fundamentu finansowego, bo bez niego można wprowadzić zasady, tylko nic to by nie dało. Pan o tym dobrze wie, bo rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie, mamy w wielu aspektach podobne zdanie, ale chętnie będę ścierał się z panem tam, gdzie jeszcze mamy różnicę. I myślę, że to będzie twórcze. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy, szanowni państwo, do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tak brzmiącej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za uchwałą głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosu, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 11 dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Gryfino, druk numer 8/6. Proszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Komisja nie zajęła stanowiska.
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o to, aby w paragrafie 1 punkt 5 otrzymał brzmienie: z kwot, o których mowa w ustępie 3 punkt 3 punkt 1 i punkt 2 mogą być finansowane tylko zadania o charakterze inwestycyjnym należącym do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Komisja, wbrew temu, co tutaj na kartce dostaliśmy, nie zajęła stanowiska.
Poprawiamy. Dziękuję. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
Komisja ma taki sam wniosek jak Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Nie będę go odczytywał, bo każdy słyszał. Dziękuję.
Dziękuję. Szanowni państwo, wpłynęła do nas autopoprawka pana burmistrza wraz ze zmienionymi załącznikami. Odczytam autopoprawkę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom radnych Rady Miejskiej w Gryfinie, proszę o uwzględnienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Gryfino, druk numer 8/6. 1. Załącznik numer 1 do uchwały, zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino, rozdział 1, paragraf 1, ustęp 9 otrzymuje brzmienie. Cytuję. 9. Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą umożliwiać korzystanie z nich wszystkim mieszkańcom gminy, to znaczy efekty ich realizacji muszą być ogólnodostępne. Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli chętni mieszkańcy mogą z nich korzystać bezpłatnie, a przedmiot, którego dotyczy projekt, jest udostępniony przez cały czas jego eksploatacji, co najmniej 50 godzin w tygodniu w godzinach od 8 do 22, z uwzględnieniem weekendów. W przypadku inwestycji w jednostkach organizacyjnych gminy i samorządowych instytucjach kultury do projektu musi zostać dołączona pisemna zgoda osoby, która nią zarządza. Koniec cytatu. 2. Załącznik numer 1 do uchwały, zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino, rozdział 1, paragraf 1, ustęp 10 otrzymuje brzmienie. Cytuję. 10. Jeżeli na etapie realizacji danego zadania występują nieprzewidziane wcześniej okoliczności mające wpływ na zwiększenie kosztu lub zasadności wykonania danego przedsięwzięcia,
albo w inny znaczący sposób wpływającego na jego realizację, decyzję co do kontynuowania względnie rezygnacji z wykonania zadania bądź dokonania koniecznych zmian podejmuje burmistrz miasta i gminy Gryfino, o czym poinformuje wnioskodawcę oraz Radę Miejską. Koniec cytatu. 3. Załącznik nr 1 do uchwały Zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino w rozdziale 4, paragraf 4, ustęp 4 wykreśla się punkt 5 i 6, przez co ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie. 4. Weryfikacja projektów będzie przeprowadzana przez Zespół do spraw budżetu obywatelskiego pod względem merytorycznym według następujących kryteriów. 1. Zgodność z obowiązującą strategią rozwoju gminy Gryfino. 2. Możliwość realizacji czy rzeczywistego kosztu. 4. Możliwości zabezpieczenia w kolejnych latach w budżetach gminy ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu. Koniec cytatu. 4. Załącznik nr 1 do uchwały Zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino, rozdział 4, paragraf 4, ustęp 7 otrzymuje brzmienie. Cytuję. 7. Z weryfikacji i opiniowania wniosków wraz z propozycjami zadań sporządza się protokół, który udostępnia się na stronach internetowych gminy Gryfino www.gryfino.pl i gryfino.budżet-obywatelski.org oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dla wniosków, które zostały odrzucone, w protokole umieszcza się uzasadnienie ich odrzucenia. O wynikach informuje się pisemnie wnioskodawców. Koniec cytatu. 5. Załącznik nr 2 do uchwały, wniosek dotyczący propozycji zadania do budżetu obywatelskiego gminy Gryfino, dopisuje się punkt 8, który otrzymuje następujące brzmienie. 8. Propozycja zadania do budżetu obywatelskiego dotyczy zadania miejskiego, zadania wiejskiego, małych projektów o wartości do 15 tysięcy złotych. Koniec cytatu. 6. Załącznik nr 3 do uchwały, karta do głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego gminy Gryfino otrzymuje brzmienie. Macie, szanowni państwo, w załączniku także graficznym do zaobserwowania. Podpisane z upoważnienia burmistrza, zastępca burmistrza Paweł Nikityński. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Pan burmistrz Paweł Nikityński.
Szanowni państwo, przed decyzjami, które państwo podejmiecie, chciałem powiedzieć kilka ogólnych zdań na temat procedury przyjmowania tego projektu uchwały. Jak państwo wiecie, został on poddany konsultacjom społecznym. Poprzez moją skromną osobę pan burmistrz poprosił także opinię wszystkie kluby radnych, które funkcjonują w Radzie Miejskiej w Gryfinie. Dodatkowo mieliśmy bardzo szeroką i żywą dyskusję na komisjach i chciałem powiedzieć, że autopoprawki, które zgłaszamy po całej procedurze konsultacji społecznych, są przede wszystkim pokłosiem uwag, które wydyskutowaliśmy i były to przede wszystkim uwagi zgłoszone przez panią przewodniczącą Elżbietę Kasprzyk i za te uwagi dziękuję, bo one poprawiają ten projekt. Oczywiście mógłby być on przyjęty bez tych poprawek i nie byłoby to ze szkodą dla ogólnych zasad, natomiast myślę, że doprecyzowanie pewnych kwestii zgodnie z powiedzeniem, że jasne sytuacje czynią przyjaciół, jest tutaj korzystne. Natomiast chciałem też powiedzieć, że pojawia się w zasadach realizacji budżetu obywatelskiego bardzo ważna zmiana. Nie chcę o niej mówić dlatego, że jestem autorem tej zmiany w tym znaczeniu, że był to mój pomysł, ale obiektywnie odniosłem wrażenie, że taka jest potrzeba wielu, czy taką potrzebę zauważa wielu radnych i taką potrzebę zauważa wielu mieszkańców. Natomiast państwo chcecie, czy część z państwa chciałoby pójść taką drogą rozszerzającą jeszcze i myślę, że warto o tym podyskutować. Natomiast tak jak z poprzednimi edycjami budżetu obywatelskiego, dobrze jest sobie dać stosowny czas na ocenę, czy cele, które sobie stawiamy, będą osiągane, co ewentualnie wymaga jeszcze modyfikacji. Ja na komisjach mówiłem o ryzykach, które widzę w
szczególności jeśli chodzi o kwestie formalne przy ewentualnej realizacji miękkich projektów. I chciałbym uniknąć takiej sytuacji, w której zapał mieszkańców zostanie no, nie storpedowany oczywiście, tylko powstrzymany przez kwestie formalne. O ile mniej boję się sytuacji, gdzie instytucjonalnie czy przy pomocy pewnej instytucji będzie się realizowało określone programy, bo to się mi wydaje całkowicie realne, spójne i możliwe, o tyle przy wymogach prawa powszechnego, w szczególności przy tworzeniu wydarzeń plenerowych, konieczności zabezpieczeń, twardych przepisów ustawowych itd., itd., no to może nastręczać organizatorom czy pomysłodawcom także określonych ryzyk i kłopotów. Dlatego też proszę Wysoką Radę o głębokie zastanowienie się nad tym zagadnieniem. A czuję się szczególnie upoważniony do tego, żeby zabrać głos w tej sprawie z tego powodu, że ta zasadnicza zmiana jest wprowadzana i jest wprowadzana z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bo podczas konsultacji też reprezentowałem urząd. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, o głos poprosiła pani radna Elżbieta Kasprzyk. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, faktycznie na komisjach, w których mam przyjemność pracować, być członkiem, zgłosiłam szereg uwag do przygotowanego projektu, a konkretnie do zasad i trybu realizacji budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino. I muszę podziękować, bo zdecydowana większość została uwzględniona, tak jak dyskutowaliśmy o tym na komisjach. Nie został uwzględniony wniosek, który w mojej ocenie jest ważny, ponieważ powoduje stworzenie takiej równowagi między inwestowaniem w infrastrukturę, a kapitałem ludzkim. Wprowadziliśmy ten nowy zapis, pan burmistrz wprowadził do zasad i trybu realizacji budżetu. To jest nowa kategoria, kwota 150 tysięcy na małe projekty, z tym, że każdy projekt nie może mieć większej wartości niż 15 tysięcy złotych. Ale jednocześnie wprowadza się w kolejnym paragrafie, w paragrafie piątym, zapis, który mówi o tym, że wszystkie te wydatkowane kwoty, wszystkie te projekty mogą być tylko projektami inwestycyjnymi. Dobrze by było, gdybyśmy mieli możliwość również zgłaszać projekty, które właśnie będą inwestowały w ludzi. I nie możemy jakby tak upraszczać, że to będzie tylko inwestycja plenerowa, ponieważ może być to szereg różnych działań z różnych środowisk, czy to sportowych, czy kulturalnych, czy oświatowych, które mogą uatrakcyjnić, spowodować bardziej ciekawymi zajęcia dla naszych dzieci, młodzieży, ale również dla osób dorosłych. Jednocześnie chcę wskazać, że te wnioski, które wypracowały obie komisje, nie zamykają również możliwości zgłaszania małych projektów inwestycyjnych. Po prostu rozszerzają tylko jakby katalog możliwych zgłaszanych wniosków, które oczywiście są wszystkie mieszczą się w ramach zadań własnych gminy. Tak samo jak wszystkie zadania inwestycyjne będą weryfikowane przez komisję, która zostanie powołana i cały tryb i sposób weryfikacji tych wniosków mamy również opisany w przygotowanym dokumencie. Także myślę, że nie ma tutaj jakiegoś większego zagrożenia, że dojdzie do realizacji czy zgłaszania wniosków, które nie są zadaniami własnymi gminy, czy też w jakiś sposób mogą naruszać obowiązujące prawo. Wydaje mi się nawet, że te zadania miękkie, tak zwane zadania miękkie, są prostsze, bardziej proste do zweryfikowania niż zadania inwestycyjne, bo tutaj zawsze jest to ryzyko zmiany ceny. Znamy rynek, wiemy jak to wygląda, rosną koszty materiałów, koszty pracy. Natomiast wydaje się, że przy projektach miękkich nie ma aż tylu zagrożeń. Dlatego też te wnioski komisji o dokonanie ewentualnie jeszcze tej jednej zmiany. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, budżet obywatelski w ostatnim czasie stracił nieco na znaczeniu, bo osłabła jego podstawowa funkcja, tak? Czyli aktywność społeczeństwa. Potwierdza to fakt drastycznego spadku liczby składanych wniosków, choćby w ubiegłym roku. Ale nie wnikam w przyczyny tego stanu, ponieważ były różne. Skupię się na tym rozwiązaniu, które znalazło się w projekcie budżetu. Ja je bardzo sobie cenię. Zaproponowany nowy podział środków, tak? Z przeznaczeniem 400 tysięcy na miasto, 200 na wieś, a 150 tysięcy na projekty te małe, to dobry kierunek zmian. Wierzę, że te zmiany reaktywują aktywność mieszkańców. Mam taką nadzieję, oczywiście pod warunkiem, że będzie temu towarzyszyć właściwa promocja tego projektu, tak? Projektu budżetu obywatelskiego. I nie ograniczy się tylko do rozklejenia plakatów. Mamy cały arsenał, tak, różnych propozycji, które mogą tutaj towarzyszyć i powinny, i dlatego liczę na to. Budżet obywatelski musi trwać. Przecież to jest świetne narzędzie uczące ludzi innowacyjności, przedsiębiorczości, samorządności. Między innymi dzięki takim projektom społeczeństwo staje się obywatelskie. A przecież zależy nam na tym, aby ono takie było. Dziękuję i ja poprę ten projekt budżetu obywatelskiego.
Proszę bardzo, pan burmistrz Paweł Nikityński.
Szanowni Państwo, chciałbym to bardzo mocno podkreślić i braliśmy aktywny udział w konsultacjach wspólnie z panem naczelnikiem Jastrowiczem i byliście także Państwo radni uczestnikami tych konsultacji, ale chciałbym się odnieść do pewnego partnerstwa w dyskusji, bo powiem uczciwie, wyobrażamy je sobie tak, że staramy się z uwagą słuchać sugestii, które Państwo przedstawiacie i posługiwać się argumentami, które są poważne. I nie chciałbym deprecjonować żadnego z argumentów, który pada w dyskusji, nie na tym się skupię, a jedynie nad przedstawianiem ryzyk, które urząd widzi przy potencjalnej kolejnej zmianie na tym etapie. My chcemy zebrać doświadczenia, chcemy je ocenić wspólnie z Państwem i jeśli będzie taka potrzeba, dokonywać następnych wyborów. Na marginesie tylko krótko odpowiem Pani Radnej, że jeśli nie pamięć nie myli, to jednym z wniosków składanych przez Klub Koalicji Obywatelskiej było wydłużenie okresu programowania.
Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Małgorzata Wiśnińska.
To znaczy, no ja tutaj korzystając z tego, że pani radna Elżbieta Kasprzyk dała propozycję, że tak powiem, do zastanowienia się, ja też chciałabym taką złożyć. Wiadomo, jest to budżet obywatelski w gminie Gryfino i stąd zadania, o których mowa, a mogą być realizowane jedynie na nieruchomościach, dla których gmina Gryfino posiada tytuł prawny na dzień składania wniosków. Wiadomo, że są wsie, które leżą przy drogach powiatowych i w tym momencie nie mają chodnika. Czyli my wykluczamy, że tak powiem, te miejscowości, tych ludzi z możliwości złożenia w budżecie obywatelskim wniosku o chodnik, który jest dla nich priorytetową sprawą. Czy w jakiś sposób w tym następnym, że tak powiem, budżecie obywatelskim można by tą sprawę uregulować? Droga powiatowa, teren powiatowy. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan Piotr Romani.
Panie przewodniczący, odpowiem pani radnej Wisińskiej. Pani radna, jak pani wie, takie działanie będzie wymagało stosownych porozumień z samorządem, który będzie właścicielem nieruchomości. To jest, przyjmuję taką uwagę do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.
Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję, panie burmistrzu. Trochę się zdziwiłem, bo jeszcze nic nie mówiłem, ale... Szczerze mówiąc, każdy szczebel samorządu ma swoje zadania i dobrze by było, jakby każdy realizował swoje zadania, nie musiałyby samorządy realizować obcych zadań. Dobrze, proszę bardzo, pan przewodniczący Piotr Romanicz.
Szanowni państwo, kilka uwag do samego projektu. Żałuję, że nie mogliśmy jako komisja skorzystać z rozmowy z osobą merytorycznie odpowiedzialną za projekt. Niestety nie, dowiedzieliśmy się, że nie możemy jako komisja korzystać z rozmów z naczelnikami. A udałoby się jakieś tam literówki wyprostować, tak? Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Mamy informację, że nabór wniosków będzie ogłaszany między innymi na portalu www.facebook.pl. To jest tak obszerna platforma, że mam pytanie, na czyim profilu? Wybranej osoby zarządzającej gminą, czy na wszystkich profilach? To jest zupełnie nieadekwatne sformułowanie. Można wpisać prosty adres gminy, no chyba, że chcemy to ogłaszać na prywatnych profilach czyichś. Także prosiłbym o uściślenie tego. W paragrafie drugim ustęp 4 jest literówka. Tam jest mus zostać poparta zamiast musi zostać poparta. Następnie w paragrafie trzecim ustęp 2 Tutaj też moje wątpliwości wzbudza skład zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Może nie tyle wątpliwości, co pytania. Jeżeli mamy określonych ilościowo przedstawicieli Rady Miejskiej, mamy określonych ilościowo przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale ze strony Urzędu Miasta i Gminy mamy, że wchodzą pracownicy. Czy jest to tylko i wyłącznie niedopatrzenie, czy faktycznie z pełną świadomością dajemy sobie tutaj furtkę, że pracownicy Urzędu Miasta będą w ilości większej, tak, czy, niż radni i przedstawiciele organizacji pozarządowych łącznie, czyli w tym momencie decyzją pracowników urzędu, większości pracowników urzędu będą tutaj przyjmowane ustalenia. Także no, prosiłbym o doprecyzowanie tego, tak? I jeszcze jedna rzecz to jest taka, że tutaj mnie zainspirował pan radny z GIS-u swoim takim formalnym podejściem. W związku z tym paragraf 9. W paragrafie 9 mamy wskazane terminy, daty. I mamy tak, w jednym miejscu mamy słownie 31 października. W drugim miejscu mamy oznaczenie literowe, tak, nie wiemy, czy to jest 5 wrzesień, czy to jest 5.9, tak. Zwracam uwagę na formę przygotowywania projektów uchwał. Ja już o tym na komisji planowania też mówiłem w kontekście programu rozwiązywania problemów alkoholowych, który też był niechlujnie przygotowany. Prosiłbym o zwrócenie uwagi na tego typu rzeczy. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, można było tego uniknąć już na etapie komisji, gdybyśmy mieli możliwość porozmawiania bezpośrednio z naczelnikami i dałoby się to załatwić po prostu od ręki. No i jeszcze jedna wątpliwość moja w związku z tym projektem jest taka, że w paragrafie pierwszym w ustępie 9 mamy sformułowanie z uwzględnieniem weekendów. I takie pytanie do pana mecenasa, czy sformułowanie weekend w ogóle w obrocie prawnym w tego typu przepisach funkcjonuje? Czy
jest nawet taki zespół?
No ja nie mówię o zespole weekend, tak? Ale...
To znaczy, jeżeli dla wszystkich jest jasny weekend, to może funkcjonować, jak go tam umieścimy. Natomiast przepisy prawa nie definiują weekendu.
W związku z tym obawiam się, że może to zrodzić w praktyce pewne problemy, jeżeli będą takie sytuacje, jak na przykład z otwieraniem placu zabaw w mieście. Dobrze, to ja mam tyle uwag. Co do autopoprawki pana burmistrza, nie mam żadnych uwag, także uważam je za zasadne.
Dziękuję panie przewodniczący. Proszę bardzo pan burmistrz Paweł Nikityński.
Szanowni państwo, bo zwracam się też do państwa radnych, tutaj padło kilka kategorycznych sformułowań. Co najmniej dwa z nich są, no, trzeba rzeczy nazywać po imieniu, kłamstwem. Pierwsze to, że ktoś komuś ogranicza dostęp do pracy w urzędzie. To jest kłamstwo i to ordynarne kłamstwo. Powtarzane i w przestrzeni publicznej na sesji Rady Miejskiej. Nie ma żadnego ograniczenia do pracy poszczególnego korpusu urzędniczego za wiedzą szefów pionów, ponieważ to szefowie pionów wiedzą, kto przygotowuje dany projekt i kto będzie reprezentował burmistrza w danej sprawie. I proszę się przyzwyczajać do tej myśli, że jak idzie akurat pion, który minister pana zawodzę, tak będzie. To po pierwsze. Po drugie, określenie, że program gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Dziękuję. Oczywiście pan burmistrz też zaprezentował ocenę, do której ma pełne prawo. Proszę bardzo, pani radna Magdalena Pieczyńska.
Przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo radni rady. Jeśli chodzi o dyskutowaną uchwałę, chciałabym podkreślić, iż bardzo dobrą praktykę tutaj państwo zastosowali, jeśli chodzi o konsultacje. Dostaliśmy po pierwsze jako mieszkańcy, mieszkanki czy radni mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym, które ci z państwa, którzy uczestniczyli i też można przeczytać w sprawozdaniu z przeprowadzonego procesu konsultacyjnego, było dosyć interesujące, merytoryczne, pozwoliło wypracować chociażby te zmiany, które w dniu dzisiejszym będziemy przyjmować w procedowanej uchwale. Warte absolutnie poparcia jest to, co się zadziało, czyli przesyłanie takich dokumentów do zaopiniowania klubom radnych. Nie wiem, jak to było w poprzednich latach, ale w chwili obecnej ta praktyka jak najbardziej zyskuje nasze uznanie. I podobnie można by było postąpić czy w przypadku programu współpracy, czy innych uchwał znacząco zmieniających treść konsultowanych dokumentów. Budżet, prezentowana uchwała przede wszystkim będzie nas obowiązywać w następnych latach i tak jak tutaj koleżanki radne wcześniej powiedziały, zapewne też nie unikniemy pewnych sytuacji, które spowodują, że będziemy szli też w innym kierunku. Jest to pilotaż, tak jak pan burmistrz Nikityński podkreślił. Idziemy w dobrym kierunku. Warto pobudzić tą energię społeczną, która w poprzedniej edycji budżetu, wskazując chociażby na liczbę złożonych wniosków, gdzieś się znacząco zmieniła. Proponuję taki proces konsultacji stosować przy kolejnych dokumentach strategicznych, aby uniknąć też niepotrzebnych dyskusji dotyczących chociażby stylistyki przygotowywanych dokumentów. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Piotr Romanicz. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Odniosę się do tego, co powiedział pan Nikityński. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o program rozwiązywania problemów alkoholowych, rozmawiałem o tym z panią zastępcą dyrektora OPS podczas komisji, wskazując konkretne miejsca, mówiąc o tym, że trzeba by było ten projekt poprawić. Nie nastąpiło to. Dlatego proszę mi nie wrzucać w usta kłamstwa. Najlepiej sprawdzić. Odnośnie komisji planowania. Otrzymaliśmy jako członkowie komisji informację, że nie możemy poprosić naczelnika wydziału osoby merytorycznej. W zamian za osobę merytoryczną zaproponowano nam zastępcę burmistrza. Dziękuję.
Dziękuję. Szanowni państwo, ja oczywiście panie burmistrzu udzielę za chwilę panu głosu, ale panowie, ja bym proponował, żebyśmy nie dyskutowali w tym punkcie o wydarzeniach na komisjach, bo jesteśmy przy uchwale, mamy jeszcze wniosek do przegłosowania. Także prosiłbym, żebyśmy naprawdę obniżyli poziom. Dzisiaj coś się dzieje złego, obniżyli poziom debaty. Proszę bardzo, pan burmistrz Paweł Nikityński.
Szanowni państwo, zwrócę się do Rady Miejskiej o wyjaśnienie. Jeśli Biuro Obsługi Rady nie zrozumiało, a nie zakładam, że nie zrozumiało mojej sugestii, że jeśli będą z komisji płynęły prośby o wysłuchanie pracowników z pionu podległego burmistrzowi Nikityńskiemu, to pierwszy, który tą informację uzyskuję ja i decyduję o tym, kto udziela odpowiedzi w danej sprawie, ponieważ to ja mam wiedzę, kto ma wiedzę w tej sprawie, nawet zakładając, tak jak zakłada pan Piotr Romanicz i chcę to między wierszami powiedzieć, że jestem osobą niemerytoryczną. Jeżeli w jego ocenie jestem osobą niemerytoryczną, to jest to dla mnie zaszczyt i nie będę się z tego tytułu w żaden sposób wykłócał. Nie jest to dla mnie żaden problem. Więc informuję Radę, że taka będzie zasada. Ponieważ przy projekcie, nad budżetem obywatelskim pracował zespół, ale kompleksową wiedzę mają określone osoby, żeby uniknąć takiej sytuacji jak z wicedyrektorem OPS-u, który nie pracował nad programem i nie miał wiedzy o programie i nie mógł udzielić prawidłowych informacji,
po to, żeby nie wzbudzać też emocji czy radnego Romanicza, czy pozostałych radnych, chcę delegować tam osoby, które są wyposażone w pełną wiedzę. Pani wicedyrektor tej wiedzy nie ma, ponieważ nie ma tego też w zakresie obowiązków. Nie mogła zatem udzielić żadnej odpowiedzi, a my pańskie uwagi z panią dyrektor Szymanowicz i z zespołem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oceniliśmy i nie miały one żadnej wartości, stąd nie było też żadnej zmiany. Chciałbym zatem Wysoką Radę poinformować. Oczywiście, że urzędnicy, którzy mają merytoryczną wiedzę, szczegółową wiedzę w poszczególnych aspektach, będą udzielali państwu odpowiedzi. Natomiast to będą ci urzędnicy, którzy zostaną przeze mnie wskazani. Po to, żeby uniknąć właśnie takiej sytuacji, jak z tym kolejnym sprawozdaniem, a potem w eter idzie informacja, że uwaga radnego jest merytoryczna, a pani wicedyrektor nie potrafi się do tego odnieść. Miała prawo się do tego poprawnie nie odnieść, bo nie ma tego w zakresie obowiązków, czego pan też nie musi wiedzieć.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz Mieczysław Sawaryn.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Bardzo przepraszam, bo wszyscy poddaliśmy się osądowi w 2018 roku naszej społeczności. Wszyscy mamy mandat do wypełniania swoich zadań. I nawiążę do pewnej pieśni, nawet tak powiem, Wojciecha Młynarskiego, w którym apelował, żebyśmy robili swoje. Wiecie państwo, ja widzę pewne mankamenty w pracy urzędu. Jest początek naszej współpracy. Jesteśmy i pełnimy swoje funkcje niedługo, wspólnie. Ja zwróciłem się do przewodniczących komisji i mam w planie złożenie takiej propozycji panu przewodniczącemu Rady, żebyśmy się spotkali i ustalili pewne zasady pomiędzy tymi dwoma organami demokracji, czyli Radą Miejską w Gryfinie, a burmistrzem miasta. My musimy pracować w interesie mieszkańców gminy Gryfino, ale również w interesie naszego państwa Polski. To jest podstawa. Te kłótnie i spory, czasami, jak widzę przyjaciół sprzed kilkunastu lat, dzisiaj jak są zapiekli w stosunku do siebie, to nie przyjmuję takich historii. Praca urzędu, praca pracowników w urzędzie jest związana z określonym harmonogramem działania, z określonymi zadaniami. Każdy z pracowników ma swoją odpowiedzialność. Pracami kierują naczelnicy i kierownicy pionów, wiceburmistrzowie i burmistrz. Jest oczywiste, że nasza propozycja będzie zmierzać do tego, aby komisje miały do czynienia z osobami odpowiedzialnymi, czy to za zgłoszoną uchwałę, czy za określony projekt, i żeby uzyskała pełni odpowiedzi. To nie może być tak, że zaprasza się osobę, która nie ma wiedzy o danym zagadnieniu, a potem się mówi, że uzyskaliśmy niemerytoryczne informacje. Wypracujemy zasady wspólnej współpracy. Wszystkie dokumenty, wszystkie informacje gminne są dostępne dla państwa, dla mieszkańców Gryfina, dla mieszkańców Polski. Jest ustawa o dostępie do informacji publicznej i nikt jej w gminie Gryfino nie będzie blokował. Szanowni państwo, naprawdę, róbmy swoje, szanujmy się. Każdy z państwa ma mandat, który otrzyma od mieszkańców Gryfina. Każdy z państwa ma swobodę wypowiedzi. Możemy się nie zgadzać, jak to mówi Marek Sanecki, wzorem swojego poprzednika i wielkiego filozofa, ale szanujmy swoje poglądy. Proszę państwa, zobaczcie, jak jesteśmy manipulowani różnymi tekstami, jak nas podjudzają na siebie, jak jesteśmy skłóceni. Unikajmy tego. Pracujmy wszyscy dla mieszkańców gminy Gryfino i dla naszej ojczyzny. Dziękuję.
Dziękuję panie burmistrzu za ten bardzo cenny głos. Ja oczywiście przychylam się do głosu pana burmistrza. Jeżeli tylko, szanowni państwo, wpłynie taka prośba konkretna pana burmistrza o spotkanie z szefami klubów, z przewodniczącymi klubów, to ja takie spotkanie bardzo chętnie zorganizuję. Proszę bardzo, pan Marek Sanecki, pan radny Marek Sanecki. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Emocje troszeczkę podskoczyły. W związku z tym najpierw trochę powiem tak pół żartem, pół serio, później przejdę do merytoryki. Kiedyś, parę lat temu, radny Różański wystąpił tutaj z wnioskiem, żeby jednak nie było na sesji ciasteczek, co uważam, że było złym pomysłem. Teraz burmistrz się tego trzyma. Proszę zwrócić uwagę, dzisiejsze chrusty bardzo ładnie się rozeszły. Myślę, że stąd można wyciągnąć wniosek i prośbę, żeby na kolejnych sesjach te ciasteczka były. Pomimo tego, że dokonaliśmy zmian w tych stawkach bonifikat, mam nadzieję, że na ciasteczka się znajdzie. Teraz przechodzę do bardziej merytorycznie do dyskusji. Panie burmistrzu, jest dobrze według mnie, że dyskutujemy, może niepotrzebnie, że tak powiem, niektórzy trochę się denerwują, dlatego ja spokojnie, pół żartem, pół serio. Panie burmistrzu, pan mówił dzisiaj takie rzeczy, dla Polski róbmy swoje. Ja się jak najbardziej zgadzam z tym, że proszę zwrócić uwagę, najlepsze, co możemy robić dla Polski, to pracować tu i teraz, bo my jesteśmy takim, że tak powiem, taką drobinką. Jak będziemy dobrze zarządzać tym, co jest tutaj, to będzie też dobrze dla Polski. Odnośnie tego robienia swoje, no to mam nadzieję, że pan zauważa, że są tacy radni, ja myślę, że chyba większość, że starają się robić swoje, tak? Ja myślę, że jestem liderem tego robienia swoich rzeczy, nie w znaczeniu prywatnych, tylko w znaczeniu tych...
Szanowni państwo, proszę nie przerywać panu radnym.
O które walczę od lat. Sfera kultury fizycznej jest dla mnie niezmiernie ważna. W zdrowym ciele, zdrowy duch. No ja o to walczę, ale proszę zwrócić uwagę, że kiedyś, jak byliśmy razem w jednym klubie, no to podzielał pan te poglądy, które ja przedstawiałem. Pamiętam, że przygotowałem kiedyś taką prezentację na sesji Rady Miasta, w której przedstawiłem ponad 80 slajdów do prezentacji. Co prawda niektóre były to puste slajdy, znaczy w znaczeniu takim, że same zdjęcia, bo chciałem przedstawić, że tak powiem, pewną myśl, pewną filozofię. No ówczesna Rada nawet nie chciała tego wysłuchać. No ale powiem tak, miałem wrażenie, że pan podziela moje poglądy w zakresie zmian, które trzeba dokonać w zakresie kultury fizycznej. No wtedy nie mogliśmy tego razem przeprowadzić, bo byliśmy w opozycji. Teraz pan jest burmistrzem i ja cały czas konsekwentnie robię swoje. Walczę o to, w co wierzę i wiem, że tak powinno być, bo mam ku temu wykształcenie odpowiednie, doświadczenie i tym się interesuję. Dlatego reasumując, ja się z panem zgadzam. Róbmy swoje i ja robię swoje. Proszę przemyśleć, że tak powiem, to, co zostało zrobione w ostatnich latach w zakresie kultury fizycznej i wtedy, że tak powiem, ja się będę mniej odzywał, będzie mniej interpelacji i wszyscy będziemy szczęśliwsi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szanowni państwo, ja chciałem tylko przypomnieć, że jesteśmy w punkcie 11. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Gryfino. O głos poprosił pan radny Piotr Romanicz. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Chciałem panu burmistrzowi Mieczysławowi Sawarynowi bardzo podziękować za wyważone słowa. Bardzo się cieszę. Proszę tylko jeszcze o zastanowienie się nad tym, czy potrzeba faktycznie uszczegółowić temat ilości pracowników w zespole i tej strony internetowej na Facebooku. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, o głos poprosił pan radny Marcin Para. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja jeszcze tylko tak dokończę wypowiedź radnego Saneckiego, bo ze względu na wrodzoną skromność, ta skromność zabroniła mu powiedzieć, że jest skromny. Dziękuję.
Dziękuję. Szanowni państwo, jest jeszcze. Pan zgłasza się do głosu pan przewodniczący Robert Jonasik. Proszę bardzo.
Szanowni państwo, uspokoję pana burmistrza Nikityńskiego. Po prostu taka mi fracja była na komisji. Albo coś źle zrozumieliśmy, albo informacja, że w pionie pana Nikityńskiego zawsze wzywamy pana Nikityńskiego. Nie tylko tyle.
Proszę bardzo, panie burmistrzu, ale ja bym prosił, żebyśmy się już skupili na meritum także. Proszę bardzo, ale oczywiście udzielam głosu, panie burmistrzu. Proszę bardzo.
Nie wywołujesz sam siebie tutaj do wypowiedzi.
Dlatego?
Pana przewodniczącego Jonasika poinformować.
Dlatego udzielam głosu.
Wyjątkowo spokojnie. I zupełnie nie przejmują mnie uwagi kierowane ad personam, bo one są nieprofesjonalne. Profesjonalnie pracowałem z panią Pieczyńską, z panem Urbańskim, z panią Kasprzyk, z panem Namiecińskim, z panem Saneckim nad tym projektem uchwały. Pozostali na wszystkich etapach rozmowy o tej uchwale nie znaleźli na to czasu. Tak naprawdę z zespołem ludzi, którzy przygotowywali zręby, bo szczegóły dzisiaj są doprecyzowane także na podstawie wniosku samej rady. Panie Przewodniczący Jonasi, ja muszę panu to powiedzieć, bo chciałbym, żeby pan też pozostał w pełnym spokoju. Pomnie, jak po kawce takie słowa spływają. Dlatego, że znam wartość spraw, które prowadzi pan burmistrz, za które ja się jak mówiłem, znam wartość swojego zespołu, znam wartość naszych współpracowników i partnerów i wszelkie prowokacje i ucieczka od nich, jak ten też sprawdź od dawna na mnie, od 20, może 30 lat już nie działa.
Dziękuję. Ja tutaj chciałbym się przyłączyć, szczególnie do pierwszej części wypowiedzi pana wiceburmistrza. Szanowni Państwo, unikajmy zabierania głosu ad personam, tak? Ponieważ to akcja rodzi reakcję i niestety tracimy czas, uciekamy od merytoryki. Nikt więcej nie zgłosił się do głosu, zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, robię wyjątek, panie radny. Proszę bardzo, udzielam głosu panu radnemu Zenonowi Trzepaczewi.
Zgłosiła wniosek o to, żeby tak. zwiększyć tam odnośnie tych środków, żeby były również na miękkie projekty. Ja proponuję, żeby określić, żeby to nie była na całą kwotę, tylko na przykład 10% z budżetu obywatelskiego dopuszcza się, że można przeznaczyć na projekty miękkie. Zobaczymy, jak się to będzie spełniać na przyszły rok, może 50%.
Czy to jest wniosek formalny, panie tak. radny? Mam za chwilę. Mam pytanie do pani radnej Elżbiety Kasprzyk, ponieważ ja nie wyłapałem momentu, w którym padły słowa, że zgłaszam wniosek formalny, tylko były propozycje, myślałem, że do burmistrza uwzględnienie. Czy pani radna zgłaszała wniosek formalny?
Nie, nie zgłaszałam. Są to wnioski dwóch komisji.
Ten wniosek mam zamiar głosować. Dobrze. Proszę bardzo, pan burmistrz Paweł Nikityński. Dziękuję. Szanowni Państwo, pan radny Zenon Trzepacz wycofał swój wniosek. Zostaje nam wniosek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Wniosek, komisje wnioskują o to, aby w paragrafie pierwszym punkt 5 otrzymał brzmienie. Z kwot, o których mowa w ustępie 3 punkt 1 i 2, mogą być finansowane tylko zadania o charakterze inwestycyjnym należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Proszę bardzo, głosujemy ten wniosek. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku wspólnego Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za wnioskiem głosowało 7 radnych, 7 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu, 1 radny nie głosował. Wniosek nie został przyjęty. Panie mecenasie? ogłaszam 5 minut przerwy. Proszę już, szanowni państwo, o zajmowanie miejsc, o wyciszenie kuluarowych dyskusji. Jesteśmy już niedaleko. Wznawiamy obrady 6 sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2019 roku. Jesteśmy po głosowaniu wniosku wspólnego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Przypomnę, że wynik głosowania był 7 za, 7 przeciw, 6 wstrzymujących. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Panie mecenasie, proszę o stanowisko.
No więc takie rozwiązanie, że powtarza się głosowanie w przypadku równej liczby głosów za i przeciw, było w poprzednim statucie. W obecnym statucie już go nie ma. Ta likwidacja jest związana z tym, że Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że tego typu rozwiązanie nie powinno być wprowadzane, jako że wówczas zmusza radnych do zmiany wyrażonego stanowiska. Dlatego w najnowszej wersji statutu się to rozwiązanie nie znalazło.
Dziękuję. Reasumując, szanowni państwo, wniosek nie przeszedł. Przystępujemy do głosowania uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Gryfino wraz z autopoprawkami. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za uchwałą głosowało 19 radnych, przeciwko nikt nie głosował, jeden radny się wstrzymał, jeden radny nie głosował. Uchwała została przyjęta. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 12. Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał rady. Czy wszyscy państwo otrzymali informację burmistrza? Ponieważ nie było informacji tym razem drogą mailową. Mają państwo przed sobą, tak? Proszę bardzo, czy są jakieś uwagi, zapytania do informacji burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał rady? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 13. Wolne wnioski i informacje. Czy ktoś z państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Zenon Trzepacz.
Panie burmistrzu, szanowni państwo, chciałem wrócić na moment jeszcze do głosowania nad obniżeniem wysokości przy wykupie użytkowania wieczystego w zmianie. No i tak powiem, jestem taki trochę zaniepokojony, bo państwo, którzy głosowali za zwiększeniem tych bonifikat, jak gdyby tutaj głosowali ci, którzy będą chcieli skorzystać z tego prawa, no przez 5 lat raczej będą w moim przekonaniu mieli to prawo ograniczone, bo głosowanie takie to jest głosowanie we własnym interesie prawnym, tak? Także tutaj bo ktoś, kto będzie chciał skorzystać z tego, to no może, że tak powiem, mieć jakiś... Bo wiem, że niektórzy właśnie tam gdzieś jakieś spółdzielni, gdzieś coś tam tego, także... To tak tylko chciałem się chwilą refleksji podzielić z państwem. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Jolanta Witowska.
Idąc tym tokiem myślenia, równie dobrze głosowaliśmy w swojej sprawie, czy głosowali radni w swojej sprawie, uchwalając program zwolnienia z podatku z tytułu tak, 10-letnie podatku z tytułu wybudowania się, więc proszę tutaj takich akurat przykładów nie przywoływać, tak? Ale ja mam inną sprawę. Panie burmistrzu, ja mam prośbę taką w imieniu mieszkańców. Chciałabym prosić o to, aby powrócić do zasady umieszczania interpelacji na stronie Rady Miejskiej, a konkretnie, żeby przywrócić tę zasadę, że jest na tej części głównej data wpływu i data udzielenia odpowiedzi. To bardzo przybliża, myślę, że ułatwia dotarcie potencjalnego mieszkańca do interpelacji, bo sobie kojarzy, łatwiej skojarzyć na przykład daną interpelację z jakimś tam, prawda, faktem niż z liczbą, tak? Bardzo proszę rozpatrzyć. To przecież zależy nam na tym, aby nasze społeczeństwo było obywatelskie, żeby miało dostęp łatwy, szybki do informacji, której na BIP-ie poszukuje. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Magdalena Pieczyńska.
Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo radni. Taki wniosek, propozycja, prośba właściwie, już jakby z doświadczenia ostatnich komisji i tego, o co wszyscy radni bez względu na klub zapytują. Taki wniosek, aby uzasadnienia do uchwał były bardziej bogate w treści, między innymi w skutki finansowe, jeżeli oczywiście uchwała dotyczy zamiaru udzielenia pomocy finansowej, czy informacje o przeprowadzonych konsultacjach, wyniki tych konsultacji, z czego wynika konieczność podjęcia uchwały. To są takie przykłady oczywiście, tutaj nie będę się odnosić do konkretnych przykładów uchwał i kwoty, no to jakby skutków finansowych kwot. Myślę, że biorąc pod uwagę zarówno i czas urzędników, jak i nas wszystkich tak naprawdę i państwa burmistrzów, którzy uczestniczą w posiedzeniach komisji, im więcej informacji dostaniemy jako radni, myślę, tym sprawniej te komisje będą pracować. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Marek Sanecki. Proszę bardzo.
No, z uśmiechem na twarzy powiem, że bardzo się lubimy z panem Zenonem Trzepaczem, ale powiem tak, no zawsze będę komentował komentarze pana Zenona Trzepacza, bo znamy się nie od dzisiaj i wiemy, że wielokrotnie zdumiewające decyzje podejmował pan radny podczas różnorodnych swoich, że tak powiem, głosowań w historii. I chyba powinien być pan ostatnią osobą, która, że tak powiem, podważa decyzję tego, kto jak głosuje w jakiejkolwiek innej sprawie, tak? Radny, przepraszam, przewodniczący Rafał Guga, no apelował tutaj, żeby nie komentować takich rzeczy i tak dalej. I ja bym się stosował, panie przewodniczący, do tego, no ale nie mogę pozostać obojętny na to, że ktoś kogoś poucza, mówi takie decyzje, siakie i owakie, jak sam, że tak powiem, głosował wielokrotnie zdumiewająco i myślę, że wiele osób jest w stanie to potwierdzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, tylko chciałem przypomnieć, szanowni państwo, że już dzisiaj wielokrotnie prosiłem, żeby się nie odnosić personalnie, że jesteśmy w punkcie wolne wnioski, informacje. Wypowiedź pana radnego nie jest ani wolnym wnioskiem, ani informacją. Ocenianie, jak głosuje dany radny, ja przypominam, że radny nie jest związany żadną instrukcją, a jeżeli byśmy chcieli już na upartego, to odpowiada przed wyborcami, no i przed własnym sumieniem. Jeżeli komuś się nie podoba z radnych innych, jak głosuje, no ma do tego prawo, co nie zmienia faktu, że wcale nie musi mieć racji. Zostawmy to w głębi naszej duszy, takie przekonanie. Także prosiłbym, szanowni państwo, żebyśmy po prostu, szanując siebie nawzajem, robili, tak jak powiedział pan burmistrz, swoje. Proszę bardzo, pan radny Zenon Trzepacz. Mam nadzieję, że nie zamieni się to w dyskusję między panami w tej chwili. Proszę bardzo.
Absolutnie. Ja mam trochę inne priorytety. I jak pan dobrze wie, panie szanowni państwo, ja jestem radnym już nie pamiętam nawet którą kadencję. I jakbym tak źle był oceniany przez swój elektorat, to już bym dawno gdzieś tam, powiem, był w krzakach polityki lokalnej, a póki co to mam nie najgorsze wyniki, czyli moje poglądy wielokrotnie, czy decyzje, które podejmowałem do tej pory, może niepopularne czasami dla niektórych były one, może jakieś z kosmosu, ale tyle lat już jednak jestem tym radnym i może jak da Bozia, to będę jeszcze ze dwie kadencje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Również nie był to ani wolny wniosek, ani informacja. Chociaż muszę potwierdzić tutaj słuszność tez pana radnego, chociaż niepokoją mnie problemy z pamięcią. Proszę bardzo, pani radna Magdalena Pieczyńska.
Szanowni państwo, ja jeszcze też chciałabym się odnieść do przedsięwzięcia, wydarzenia, które miało miejsce w ubiegłą niedzielę. Chciałam złożyć podziękowania na ręce panów burmistrzów skierowane do pani dyrektor z OPS-u i pani kierownik referatu spraw społecznych za zorganizowanie akcji i przyłączenie się gminy Gryfino do akcji Tańca przeciwko przemocy seksualnej wobec kobiet i w ogóle przeciwko przemocy. Dziękuję jako wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet i jako Gryfiński Kolektyw za to, że taka akcja od 4 lat ma miejsce w gminie Gryfino. Dziękuję za możliwość objęcia patronatem i za współpracę, ścisłą współpracę przy tym projekcie. Liczę na to, że w kolejnych latach ta akcja będzie również realizowana, choć mocniej jakby z przekazem, który niesie ogólnopolsko. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Władysław Sobczak. Proszę bardzo.
Ja tylko tak w kwestii formalnej. Widzę, że pan przewodniczący ma bardzo miękkie serce, bo ja już bym lał tu wszystkich, kurczę. Nie można w ten sposób komentować. To nie jest miejsce na komentarze. Po prostu my tu przyszliśmy w konkretnej sprawie. Czas nasz jest również cenny, tak mi się wydaje. A tutaj się zaczynamy rozdrabniać. Nie może tak być, że my tutaj będziemy porównywać i komentować. Na to są inne miejsca, na przykład Adria czy coś takiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie radny. No faktycznie zauważam, że może i faktycznie mam miękkie serce, ale nie będę przywiązywał wagi raczej do powiedzonek, które są z tym związane. Proszę bardzo, pani radna Wanda Hoł. Proszę bardzo, pani przewodnicząca.
Dziękuję bardzo. Zdaje się, że mój głos w takim razie będzie trochę dyskryminowany, ale ja mimo wszystko odniosę się jeszcze do przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów. Ja swego czasu 2003-2004 w zasobach spółdzielni mieszkaniowej wykupiłam mieszkanie na odrębną własność. I teraz to był dla mojej rodziny duży koszt. I teraz cieszy mnie bardzo, że społeczeństwo będzie mogło wykupić znacznie taniej, w lepszych warunkach przekształcić swoje wieczyste użytkowanie na prawo własności. Dziękuję, to tylko tyle.
Dziękuję. Ja chciałem tylko przypomnieć, szanowni państwo, że uchwała została podjęta. Dyskusja na temat podjętej już uchwały w tej chwili jest troszeczkę bezzasadna. Proszę bardzo, pan przewodniczący Piotr Romanicz.
Szanowni państwo, panie burmistrzu, bo to tak pan też pytał o sprawę. Sprawa dotyczy wypowiedzi moich tudzież interpelacji, które składałem na temat panujących w poszczególnych jednostkach gminnych relacji. Zacznę od tego, że zarówno pierwsza interpelacja dotycząca procedur, jak i dzisiejsza interpelacja są przemyślane. Zdecydowanie przemyślane, tak? Zwracam uwagę na pewien problem, a nie na osoby. Problem, o którym mówi się, do tej pory mówiło się po cichu. Z jednej strony znam osobiście różnicę między tym, czy ktoś kogoś nie lubi, czy ktoś kogoś od kogoś więcej wymaga, czy mniej, a tym, co wykracza daleko ponad to. Także wiem, o czym mówię. Problem istnieje. Ludzie boją się mówić na ten temat. Ludzie wielokrotnie nie mają się do kogo z tym udać. Po prostu ze strachu. Boją się o pracę. Mają rodziny na utrzymaniu. I teraz tak, to, o czym mówiłem w interpelacjach, czyli procedury antymobbingowe. Czy to, co przedkładałem dzisiaj jako propozycję do rozważenia, żeby być może przeprowadzić jakiś szereg szkoleń, To jest konstruktywne wyjście naprzeciw problemowi, naprzeciw temu, żeby w przyszłości być może unikać sytuacji, które są niejasne. Nie jest moim celem oskarżanie konkretnej osoby, chociaż być może ktoś życzyłby sobie, żebym w końcu coś powiedział, żeby się do Romanicza przyczepić. Natomiast mogę poinformować, i to tak a propos, że to jest informacja, że razem z panem przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem Gugą, obaj, oczywiście odrębnie każdy na swój adres domowy, otrzymaliśmy przesyłkę anonimową dotyczącą sytuacji w Ośrodku Pomocy Społecznej. Przedłożyliśmy to do prokuratury. W związku z tym, że otrzymaliśmy to każdy z nas na adres domowy, ale powiem, że w nagłówku jest zatytułowane przewodniczący pan Rafał Guga, wiceprzewodniczący pan Piotr, tutaj z błędem nawet Romanowicz, i Rada Miejska w Gryfinie. W środku są jest wymienionych kilka nazwisk, w związku z tym tu po konsultacji z panem mecenasem informuję, że coś takiego złożyliśmy. Natomiast ze względu na dane osobowe, które w jakiś sposób my jako adresaci tego pisma musimy chronić, to nie decydujemy się tutaj na powielenie tego. Taką informację złożyliśmy w prokuraturze. Chcę też poinformować, że osobiście też posiadam informacje do osoby bezpośrednio zainteresowanej, że jej sprawa już jest na etapie postępowania w sądzie. W związku z tym nie mówię tutaj o rzeczach wymyślonych. I jeszcze raz chcę powtórzyć, widzę problem. Mówią o tym mieszkańcy. Często nawet sami, mówiąc o tym celowo, nie przedstawiają się, mówiąc o tym, że się po prostu boją. Ale wychodząc naprzeciw problemowi, to co możemy zrobić, to tak jak w tych interpelacjach proponowałem, stwórzmy takie mechanizmy, żeby nie było przyzwolenia na działanie jakieś niejasne, na to, żeby każdy czuł się w swoim zakładzie pracy szanowany, na jasnych zasadach, żeby miał też proceduralną jakąś ochronę w razie wątpliwości. Wiemy, że sytuacje mogą zdarzyć się na różnej linii. To nie musi być przełożony pracownik czy podwładny, to może być nawet w drugą stronę. To podwładny może zachowywać się w sposób niewłaściwy w stosunku do przełożonego. Może to być poziomo między pracownikami. Sytuacje są różne, ale ważne, żebyśmy my wszyscy, jak tutaj siedzimy, wiedzieli, że są pewne granice, których nikomu nie wolno przekroczyć. Żebyśmy mieli świadomość tego, że jeżeli pełnimy funkcję publiczną, to czy jesteśmy zwierzchnikami, czy jesteśmy w zakładzie pracy, musimy zachować pewien szacunek w stosunku do innych ludzi, zachować zdrowe relacje. Nie mówię tutaj o wymaganiach w stosunku do pracowników, o tym, że ktoś się lubi lub nie lubi, o tym, że są różnice charakterów, jeden jest bardziej wybuchowy, drugi mniej. Nie, są pewne granice. Dlatego też w dzisiejszej interpelacji proponowałem rozwiązanie takie, żeby być może podnieść tą świadomość. To są konstruktywne propozycje. Te rzeczy, o których wcześniej wspomniałem, dotyczą konkretnych przypadków. I to jest w zasadzie wszystko na ten temat. Wydaje mi się, że jako rada, jako przedstawiciele gminy nie możemy też udawać, że takie sygnały do nas nie docierają. Dziękuję.
Panie burmistrzu, ja tylko dwa słowa. Z nieukrywanym smutkiem muszę potwierdzić słowa, które powiedział pan wiceprzewodniczący, kiedy w swojej skrzynce domowej znalazłem... taki. Panie burmistrzu, no trudno mi teraz powiedzieć, ale z 3 tygodnie temu. Z 3 tygodnie temu. Kiedy znalazłem takie pismo, muszę powiedzieć, ono nie było nigdzie podpisane, tylko nawet adres był, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale powiem, adres był nawet wydrukowany. Kiedy otworzyłem, przeczytałem, no po pierwsze byłem wstrząśnięty, po drugie tak naprawdę nie wiedziałem, co z tym zrobić. Niecodzienna sytuacja. Nie ukrywam, że porozmawialiśmy sobie tutaj z panem przewodniczącym, długo zastanawiając się, co z tym zrobić. Daliśmy sobie nawet czas do przemyślenia. No i w końcu stwierdziliśmy, że no nie ma wyjścia. Jednak podjęliśmy jakąś wiedzę, szczególnie, że anonimową. My nie jesteśmy od rozstrzygania, dlatego stwierdziliśmy, że to będzie jedyne słuszne, jedyne możliwe rozwiązanie i tak musieliśmy zrobić. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wreszcie. Cieszę się, że wreszcie poszło zawiadomienie do prokuratury, bo sam się zastanawiałem po interpelacji pana Romanicza, co z jego wiedzą, która chyba w grudniu została złożona, co z jego wiedzą, ponieważ w interpelacji było zapisane tak: od mieszkańców Gryfina posiadam wiedzę w takim i takim zakresie. I jeśli funkcjonariusz publiczny posiada taką wiedzę, to powinien niezwłocznie zawiadomić organy państwa o działaniach, które są opisane w kodeksie karnym. Tak jak powiedział pan przewodniczący Guga, 2 tygodnie temu, 3, znalazły się właśnie u pana Gugi i u pana Romanicza anonimy i przekazali te anonimy do prokuratury. Świetnie. Proszę państwa, dopóki człowiek nie zgłosi swojego stanu prawnego, rzeczy, które się przeciwko niemu toczą, ja nie mogę wykluczyć, że coś takiego nie może mieć miejsca. Ale w gminie są procedury antymobbingowe. Zdarzył się jeden proces z pracownikiem w sądzie. Sąd nie podzielił przedstawionych przez pracownika zarzutów. Natomiast czemu ja się sprzeciwiam? Każdy pracownik ma być szanowany. Ma zabezpieczone przez kodeks pracy i przez zasady uczciwości swoje prawa. Każdy odpowiedzialny zarządzający powinien innego człowieka, nie tylko pracownika, szanować. Ale nie można się zgodzić na argumenty i objawianie światu, że gdzieś są procedury mobbingowe, znaczy procedury mobbingowe, gdzieś są zachowania mobbingowe, na bazie anonimu albo jakichś niesprawdzonych informacji. Dlatego prosiłem pana Romanicza, żeby te informacje, które uzyskał od ludzi na mieście, o których powiedział w pierwszym zdaniu swojej interpelacji, żeby przekazał do odpowiedniego organu. 2 miesiące czekano na jakiś anonim, który się znalazł w 2 skrzynkach i teraz przekazano. Dobrze, to ja w tym momencie będę mógł złożyć również uzupełniającą informację, że pan Piotr Romanicz posiada taką wiedzę, a wynika ona z informacji przekazanych mu przez ludzi na mieście. Podejrzewam, że pan Romanicz zostanie na tą okoliczność przesłuchany i podzieli się tymi informacjami, ponieważ ja, pełniąc rolę pracodawcy dla pracowników urzędu i jednostek, bardzo dbam o prawa pracownicze. Bardzo dbam i jest to rzecz, która dla nas jest najważniejsza. Jesteśmy tylko ludźmi. Mamy czasami subiektywne odczucia, ale nie można tworzyć przez takie oświadczenia domniemania, bo to nie jest w żaden sposób zweryfikowane. Anonim jest tylko anonimem i można stworzyć kilka scenariuszy co do powstania takiego anonimu, co do sposobu jego przekazania. Ja w swoim życiu dostawałem różnego rodzaju anonimy, potrafiłem je zweryfikować. Z reguły informacje tam przekazane nie potwierdzają się. Natomiast apeluję do pana Piotra Romanicza, żeby przekazał wszystkie informacje, które posiadał, żeby opisał sytuacje, w których ludzie, pracownicy jednostek gminnych, Urzędu Miasta i Gminy przekazywali,
Bo ja panu Piotrowi zdradzę tajemnicę, że kiedy pan pracował w Urzędzie Miasta i Gminy, to niektórzy pracownicy mnie jako radnego pytali o różne pana zachowania. Nigdy nie traktowałem tego bez należytego podejścia i zweryfikowania i powiem panu, że w większości wypadków te dane się nie potwierdziły. Pan kategorycznie sformułował, że róbmy coś, zabezpieczajmy, bo są takie rzeczy, a pan tego nie zweryfikował w żaden sposób. Pan nie sprawdził, czy są procedury. Pan przewodniczący Guga, jako wiceprzewodniczący Związku Zawodowego, powinien dobrze wiedzieć, że w jednostkach oświatowych są takie procedury. I nawoływanie teraz do tworzenia procedur, kiedy one są, to jest moim zdaniem nadużyciem i próbuje się oczernić. Zarządzających w gminie Gryfino, w jednostkach gminy Gryfino i powiedzieć, ludzie, nie radzicie sobie z problemem, nagminnie mamy mobbing, a to w OPS-ie, a to w innych jednostkach. Przestrzegam przed takim działaniem, bo uważam, że jest nieuprawnione i polityka ma swoje prawa i walka o zrealizowanie jakichś celów też ma swoje prawa. Ale stosujmy takie metody, które są metodami uczciwymi wobec naszych konkurentów. Nie stosujmy takich działań, a na pewno nie powinni tego robić radni, funkcjonariusze publiczni, ponieważ sam fakt, że w skrzynce znaleziono anonim, jeszcze nic nie znaczy. My robimy szkolenia dla pracowników. Ja spotykam się z wieloma pracownikami. Mam wiele sygnałów o nieprawidłowościach co do jakiejś decyzji, ale nigdy nie jest to mobbing. Mobbing, proszę państwa, jest w określony sposób opisany. Jest to stałe, uporczywe działanie przeciwko określonemu pracownikowi. I apeluję do panów, żebyście używali słów w sposób odpowiedzialny i nie próbowali tworzyć wrażenia, bo jeśli pan złożył zawiadomienie do prokuratury, świetnie. Dobrze by było, gdyby pan przekazał również mi to zawiadomienie, żebym mógł się z nim zapoznać i żebym mógł pewne rzeczy zweryfikować. Miałem taki list w sprawie innej jednostki gminnej. Niezwłocznie zrobiłem zebranie z załogą. Niezwłocznie wyjaśniłem sprawę. Okazało się, że nie było żadnego mobbingu. Nie było żadnej obawy, była chwilowa depresja pracownika wynikająca z zupełnie innych przesłanek. Proszę o zastanowienie się każdorazowo w takiej sytuacji, bo tworzenie wrażenia na użytek chwili może narazić nas wszystkich, państwa radnych, naczelników, dyrektorów, burmistrzów, na przyjęcie, że tolerujemy rzeczy, które powinny być nie do przyjęcia przez wszystkich i powinniśmy wszyscy zapobiegać różnym działaniom, które dyskryminują jakiegokolwiek pracownika. Także panowie, anonim, który wpłynął do waszej skrzynki 2 tygodnie temu, już po fakcie, a co przez ten czas? Co od czasu złożenia interpelacji? Dlaczego nie było zawiadomienia do prokuratury? To obowiązek, pan radny Zwoliński o to pytał. Tak naprawdę to powinienem sam złożyć zawiadomienie do prokuratury i napisać, że pan Piotr Romanicz posiada taką wiedzę i proszę przesłuchać na okoliczność, bo być może gdzieś popełnia się przestępstwo. Ale chyba pan nie przykładał do tego dużej i należytej wagi, ponieważ z tym faktem pan nic nie zrobił. A ten anonim to nie chce sobie dopowiadać innych scenariuszy. Być może ktoś został gdzieś pokrzywdzony. Mam nadzieję, że prokuratura wyjaśni tę sprawę. A stosowny pracownik ma pełne bezpieczeństwo i zawsze może przyjść do mnie i zgłosić swój problem. Taki problem zostanie zbadany i w czasie, kiedy my pracujemy w gminie Gryfino, nie zdarzyło się jakiekolwiek zachowanie, które można by określić jako mobbing. Także szanowni panowie, pan przewodniczący, wiceszef Związku Zawodowego, pan Piotr Romanicz, poważny urzędnik Kancelarii Prezydenta, szanowni panowie, więcej odpowiedzialności. Proszę was o to. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie burmistrzu. Chciałbym, żebyśmy się trzymali faktów. Nie użyłem ani razu słowa mobbing. W ogóle wydawało mi się, że byłem do tej pory poza tą sprawą. Stwierdziłem tylko, że otrzymałem anonimowe pismo, z którym, powiem szczerze, treść była porażająca. Nie wiedziałem, co z nim zrobić. Trudno mi określić, ja sobie nie jestem, nawet nie śmiem wyobrazić, że gdziekolwiek mogłoby dochodzić do takiego przestępstwa. Natomiast nie czuję się też kompetentny, żeby określić, czy to jest zjawisko mobbingu, czy nie. Dlatego otrzymując takie pismo, byłem głęboko zszokowany, ale też i mocno zasmucony. Postanowiliśmy po dłuższej dyskusji, że od tego są odpowiednie organa, na pewno nie moja skromna osoba, ja nie jestem w stanie tego zrobić. I oczywiście z wiarą w to, że to się nie potwierdzi, to raz. I druga sprawa, że więcej po prostu anonimowych pism na swoją domową skrzynkę nie będę otrzymywał. To jakby jedna rzecz. Drugą rzeczą, panie burmistrzu, żebyśmy się też trzymali faktów, w momencie wyboru mojej skromnej osoby na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej zrezygnowałem z funkcji wiceprezesa Związku Zawodowego, uważając, że może tutaj dojść czasami do pewnego zgrzytu, czego bym nie chciał, dlatego prosiłbym, żeby pan się na taki fakt nie powoływał, ponieważ on już nie ma miejsca. To tyle, szanowni państwo, gwoli jakby uzupełnienia tego, co powiedział pan burmistrz. Proszę bardzo, pan burmistrz Paweł Nikityński.
Szanowni państwo, pan burmistrz w swoich wypowiedziach jak zwykle był bardzo delikatny. Ja też postaram się być delikatny, ale uzupełnię, jeśli pan burmistrz oczywiście pozwoli, o pewną okoliczność. Tak, a on było z doświadczenia innego przedstawiciela publicznego w jednej z kadencji radnych, który zwrócił się do organów ścigania o ustalenie adresów IP osób, które z kolei nie informowały, tylko szkalowały jego osobę. Jak sądzę, policja i prokuratura pójdzie tą samą drogą i ustali adres IP. Jeśli to nie będzie adres IP, osoby pracującej w ośrodku pomocy społecznej, którą stosunkowo łatwo będzie można ustalić. Muszę powiedzieć, że my się tą sprawą bardzo mocno zainteresujemy, ponieważ tak jak pan mówił, sugerował, ale bardzo ostrożnie, w sposób wyważony, nie przesądzając sprawy, nie wykluczamy na bazie własnych doświadczeń, że ten mail nie jest przejawem troski, tylko przejawem potrzeby. Trzeba o tym też mówić, że wobec osób publicznych, wobec państwa, wobec pana burmistrza, wobec jego zastępców, pozostałych państwa radnych, często pojawiają się w przestrzeni publicznej zarzuty, twierdzenia, sformułowania, starające się podhumanizować w drugą stronę. Zdarza się to także na oficjalnych wypowiedziach Facebookowych. I my to oczywiście widzimy i rozumiemy. Nie podzielamy takiego widzenia świata i się od niego odcinamy. Próby łączenia w jakikolwiek sposób Urzędu Miasta Gminy i jednostek organizacyjnych z tego typu procederem są co prawda dramatyczne, ale nie polegają na prawie. I chcę uzupełnić słowa pana burmistrza, ponieważ akurat kodeks pracy jest taką dziedziną prawa, którą ja się interesuję, ale jeszcze od czasów studenckich. To model, który wybiera pan burmistrz Sawary w sytuacjach, kiedy dochodzi do potencjalnych sytuacji kryzysowych, w sprawach prowadzonych w owym podobnym typu należałoby przedstawiać, że tak powiem, jako wzór pracodawcy. Pracownicy w naszej organizacji, którą jest gmina Wierchno, mają otwarte drzwi u burmistrza. Żaden z wiceburmistrzów czy szefów pionu nie ogranicza, nie ma takiej możliwości, żeby ograniczyć dostęp pracownika z którejkolwiek jednostki do pana burmistrza. Pan burmistrz przyjmuje tygodniowo wiele osób w różnych sprawach. I rzeczywiście zdarzyła się jedna sytuacja, która potencjalnie była kryzysowa. I pan burmistrz osobiście z dyrektorem tej jednostki ją rozwiązał. Okazało się, że zresztą potwierdza to także trwałe zwolnienie, były to problemy chorobowe, a nie te, które chciano sugerować początkowo. Zachęcam do
Dziękuję. Szanowni Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie. Garść informacji od Przewodniczącego i Prezydium Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć tylko tak, z taką malutką sugestią, że obecność, że radny składając podpis zobowiązuje się, że będzie obecny na posiedzeniu komisji od początku do końca. Niedopuszczalną jest raczej sytuacja, żeby w pewnym momencie zabrakło możliwości podejmowania decyzji na komisjach, także prosiłbym pilnować tej swojej obecności. Rozumiem, że przewodniczący komisji są w stanie także zrozumieć sytuacje losowe, życiowe, natomiast inne sytuacje, no zdecydowaliśmy się objąć mandat, to go wypełniajmy w należyty sposób. Szanowni Państwo, następna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie planowana jest na 28 marca 2019 roku, to jest oczywiście czwartek, na godzinę 10. Jeszcze raz składamy wszystkim mieszkańcom gminy wszystkiego najlepszego z okazji 765. urodzin Gryfina. Niniejszym zamykam 6. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28 lutego 2019 roku.